Szanowni Państwo, minęła godzina 17, już jakiś czas temu. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Bóg. Obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Witam Państwa radnych, witam obsługę, witam Pana Profesora, Profesora Doktora Habilitowanego Inżyniera Juliana
Jacka
Zimnego, przepraszam. Akademia Górniczo-Hutnicza, przedstawiciel Polski Geotermalnej Asocjacji. Tak? Witam także Pana Tomka Żerę, byłego radnego, bardzo zainteresowanego tym pierwszym naszym tematem. Porządek obrad dzisiejszych przedstawia się następująco. Punkt pierwszy: geotermia, potencjalne zasoby geotermalne na terenie gminy Bóg, możliwości ich eksploatacji i wykorzystania, możliwości pozyskania środków na sfinansowanie poszukiwań i eksploatacji. Punkt drugi: funkcjonowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń podstawowej opieki medycznej udzielanej przez lekarzy rodzinnych na terenie miasta i gminy Bóg. Punkt trzeci: omówienie projektów uchwał i punkt czwarty: sprawy bieżące. W takim razie przechodzimy do punktu pierwszego, geotermia. Temat bardzo popularny ostatnio w Polsce. Mocno rozpalał radnych poprzedniej kadencji, którzy chcieli się już wtedy zapoznać ze szczegółami informacji. Z geotermią, jak dla mnie, wiążą się duże nadzieje. Przede wszystkim duże nadzieje wiążą samorządy, w szczególności związane z pozyskaniem taniej energii do ogrzewania. A żeby to nastąpiło, muszą być przeprowadzone badania, zrobiony odwiert i dopiero później wybudowana infrastruktura. Następnie po pozytywnym przejściu tych etapów można będzie się cieszyć z podziemnej energii. Sens w tym dla takich małych samorządów jest w tym, że te etapy są bardzo kosztowne i nawet największe samorządy nie za bardzo jest czas na finansowanie takich prac, a co dopiero nas. I tutaj będzie się kłaniało jako największe wyzwanie pozyskanie funduszy. Bardzo dużych funduszy, bo to rzędu kilkudziesięciu milionów. Mamy przykłady z okolicy. Najbliższa nasza okolica to Nowy Tomyśl, który starał się o takie fundusze, ale w poprzednim roku takowych nie otrzymał. Ale jest też pozytywny przypadek w okolicy, no to Gniezno. Pozyskało już w 2021 roku 17 milionów na obiekt. W tej chwili prace przy tym obiekcie zdaje się jeszcze trwają, ale już wiadomo, że osiągnęli, zdaje się, parametry. Mamy głębokości około 2 km chyba. Z tym, że w przypadku chęci wykorzystania tej wody Gniezno szacowało w 2023 roku, że koszt infrastruktury potrzebnej do tego gospodarowania tej wody to będzie na tamte czasy kwota od 70 do 80 milionów. No, sporo. Jak na nasz budżet to sporo. Co do nas, no to my jesteśmy na samym początku tej drogi. Pan profesor tu nam dzisiaj to przedstawi. Z niecierpliwością czekaliśmy już w zeszłej kadencji na te informacje. Na szczęście się doczekaliśmy. Dlatego zapraszam Panie Profesorze. Z tym, że jeszcze chciał Pan Burmistrz słowo wstępne dodać. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Profesorze, bardzo się cieszymy, że Pan Profesor dziś zaszczycił swoją obecnością. Jak Pan Przewodniczący już wspomniał, temat był planowany do omówienia na jednym z posiedzeń Komisji poprzedniej kadencji, ale że nie będę z uwagi na to, że pan profesor jest obecny, ja nie będę się usprawiedliwiał, ale wiem, że ze względów wówczas osobistych nie mogło się to odbyć, ale cieszymy się tym bardziej, że pan profesor dziś właśnie dotarł do nas i jesteśmy przed tym tematem i będziemy mieli tę możliwość wysłuchać pana profesora. Ja bym chciał tylko małą jedną tylko sprostowanie do pana przewodniczącego, z uwagi na to, że pan przewodniczący powiedział, że jesteśmy na początku tej drogi. No może nie. Jesteśmy, drodzy państwo, już na dosyć już dalekim etapie, owszem, inwestycyjnym. Jesteśmy początkowym, bo jeszcze nie jest rozpoczęta inwestycja, nie został złożony wniosek. Niemniej jednak rozpoczęliśmy współpracę z panem profesorem, jak i z stowarzyszeniem, które reprezentuje pan profesor, już w roku, z początkiem 2022. Począwszy od przygotowania dokumentu ocena zasobów geotermalnych w gminie Bóg. Następnie na podstawie tej oceny, wówczas jeżeli się ta ocena miała pozytywnie zakończyć, zweryfikować te nasze zasoby geotermalne, to mieliśmy przystąpić do projektu robót geotermalnych, a ludzi projektu pierwszego odwiertu geotermalnego. To też była jakby podstawa do tego, żeby uzyskać koncesję ze strony marszałka. Dziś jesteśmy na etapie, mamy prawomocną decyzję marszałka, udzielona została koncesja gminie Bóg. No i też nie chcę tutaj za dużo rozmówić, pan profesor na pewno bardzo szczegółowo ten temat omówi. Więc ja jestem entuzjastą tego rozwiązania, jeżeli chodzi o szukanie źródeł, alternatywnych źródeł, czy to ogrzewania, czy to no, pozyskania energii, jednak w skrócie mówiąc. Nie chciałbym, żebyśmy dyskusję, drodzy państwo, wprowadzili, żeby iść drogą Tarnowa Podgórnego, bo na razie o rozrywce, o parkach rozrywki wodnych uważam, że mamy ważniejsze potrzeby. Ja chciałbym ewentualnie wskazać kierunek podążania w celu, żeby uzyskać jakby niższe koszty w zakresie ogrzewania. Mamy po sąsiedzku, tam gdzie jest zlokalizowana punkty właśnie odwiertu docelowy, jest w sąsiedztwie zlokalizowana jakby spółdzielnia mieszkaniowa. Stąd też właśnie myślę, że to jest pierwszy kierunek, w jaki sposób możemy jako gmina wykorzystać tą energię pochodzącą z tego właśnie źródła. Szanowni Państwo, żeby myśleć o przyszłości w tym zakresie, trzeba zrobić pierwszy krok, a następnie drugi krok. Ale nie chcę tutaj teraz zbyt zabierać głosu panu profesorowi. Mam nadzieję, że wiele dzisiejsze spotkanie państwu wyjaśni. No i z mojej strony tyle. I zachęcam, żebyście państwo brali w tym posiedzeniu też aktywny udział. No bo mam nadzieję, że wiele kwestii się państwu również rozjaśni. Dziękuję za uwagę.
Panie profesorze.
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Jest mi niezmiernie miło, że ponownie jestem w Buku i to w sytuacji, w której mogę powiedzieć, że sukces mamy gwarantowany. Nie chcę, proszę państwa, jakaś przepowiednia na przyszłość, ale konkretny fakt wynikający z szeregu poważnych prac, które przygotowaliśmy tutaj zespół z specjalistami, o których zaraz będę mówił, w ramach niezbędnych dokumentów, które są wymagane krok po kroku, ażeby spełnić wymagania formalne, tak krajowe, jak i unijne. Dlatego, że proszę państwa, dotychczas uczelnia była finansowana ze środków krajowych wyłącznie. I tutaj można powiedzieć, że wiele standardów unijnych, tych papierkowych, nie było już tak przestrzeganych. Krótko mówiąc, było troszkę łatwiej. Teraz od tego roku w ramach tej COP-u, czyli tego programu krajowego związanego z pieniądzami, które mamy dostać w ramach powiedzmy tej perspektywy do 30 lat, czy tego roku, ta sytuacja jest troszeczkę inna, dlatego że podlegamy rygorom administracji przygotowania dokumentów zgodnie z wymaganiami unijnymi. Ale też są większe pieniądze i są większe możliwości. I tak jak tu następnie bardzo miło pan przewodniczący powiedział o tych nadziejach, perspektywach związanych z wykorzystaniem geotermii jako jednego z elementów miksu, to muszę powiedzieć, proszę Państwa, że w zasadzie my nie mamy wyjścia, proszę Państwa. Jeżeli te rygory krytykowane przez jednych, panowie czy drugi, związane z tym zielonym ładem, będą obowiązywały, to proszę Państwa, te wszystkie wymagania unijne krok po kroku wejdą. W związku z tym musimy się przygotować, że każda gmina, bo tak to wygląda, każda gmina będzie musiała przygotować swój miks energetyczny w oparciu, powiedzmy, o zasoby, jakie posiada na własnym terenie. Czyli krótko mówiąc, w świetle tej filozofii, ideologii, powiedzmy, unijnej, państwo jest jakby zbiorem, tak jak klaster miodu, gdzie każda gmina musi zdefiniować, że tak powiem, własny potencjał stan posiadania i na tej podstawie przygotować te wszystkie elementy związane, no przede wszystkim obniżką kosztów energii. Nie będę się powtarzał, że koszty energii w Polsce są najdroższe na świecie w stosunku do zarobków. Jeżeli teraz Trump obniży, tak jak zapowiada, koszty energii w Stanach, no to rzeczywiście ta rewolucja, powiedzmy, energetyczna pójdzie jeszcze szybciej w Unii i my będziemy jeszcze szybciej zobligowani do tego, żeby takie lokalne programy miksu energetycznego dla własnych mieszkańców przygotować. I proszę Państwa, myśmy przygotowali dla Państwa, jesteśmy przekonani i nie zrezygnujemy z tej współpracy jako środowisko akademickie Krakowa połączone, jak to Państwo widzą. Ja reprezentuję Wydział Inżynierii Mechanicznej Robotyki, a Biechaczy, krótko mówiąc, cała ta część maszynowa. Cała część maszynowa, jeżeli chodzi o wyposażenie, jest naszą domeną, jesteśmy najsilniejszym ośrodkiem w kraju. I tu chcę powiedzieć, od iluś lat już weszła generacja transwersowych pomp ciepła, czyli najnowszej generacji urządzeń ekologicznych, zasilanych energią elektryczną, zieloną również, powiedzmy, wiatraków fotowoltaiki czy wody, w zależności jaka gmina co ma. Krótko mówiąc, jest to na dzień dzisiejszy taki samowystarczalny układ energetyczny bez palenia. Bo do napędu transwersowych pomp ciepła potrzebna jest energia elektryczna, którą my pozyskujemy właśnie albo z wiatru, albo słońca, albo z wody. Ale co dalej? Do tego konsorcjum, do tej grupy naszej badawczej wchodzi jeszcze Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. Wchodzi przedsiębiorstwo geologiczne, które ma całą część, powiedzmy, geologii rozpoznania, powiedzmy, Polski na konkretnym terenie i Polska Geotermalna Asocjacja, która jest ogólnopolskim stowarzyszeniem właśnie w zakresie promocji rozwoju wdrożeń geotermii w kraju. Ja chcę powiedzieć, że ten zespół obsługowany jest przez Wydział Mechaniczny Dziekana, przez tutaj pełnomocnika rektora, podyrektora pułkownika Strusia, dyrektora Przedsiębiorstwa Geologicznego, który z nami współpracuje w zakresie koncesji i badań. No i przez moja stronna osoba, jako jeszcze pracujący zawodowo profesora GH, przewodniczący z tego stowarzyszenia, które koordynuje, wpływa na wszystkie projekty geotermalne wykonywane w kraju. I tu jeszcze jest, proszę Państwa, taki skrót NRR, czyli, proszę Państwa, jestem drugą kadencję ekspertem, doradcą prezydenta do spraw energetyki, a szczególnie energetyki geotermalnej. I nie chcę wchodzić w szczegóły związane z tym, co nam się udało, że wprowadziliśmy geotermię do strategicznego programu rozwoju Polski na równi z programem elektronicznym, elektryfikacji samochodów, ale zwróćcie Państwo uwagę, że praktycznie dzisiaj samochód elektryczny jest powszechnego użytku, a do dnia dzisiejszego nie powstała żadna elektrownia geotermalna, a jest tylko 7 ciepłowni geotermalnych. Przy prawie 7 tysiącach głębokich otworów, które zostały wykonane od czasu Łukasiewicza do dzisiaj. Także tym tematem interesuję się już, jeżeli chodzi o WUK, od kilku lat. W zasadzie nasze tutaj poznanie nastąpiło po projekcie Nowy Tomyśl, który wcześniej zwrócił się do nas i jako poprzez to, że prezes spektrum snowego, to myślę, był studentem u nas na studiach podyplomowych zakresu energetyki i tak się zaczęła tutaj nasza symbioza z Wielkopolską w zakresie projektów geotermalnych. Czyli niejako pilotujemy tutaj na terenie Wielkopolski nowy pomysł, który wraca do tematu Bóg i Rogoźno, które również ma koncesję na zwiększenie eksploatacji. Tematem, proszę Państwa, który tutaj nas połączył, a nie wprowadził, to jest, proszę Państwa, realna możliwość zamiany ogrzewania miasta spalaniem na 100% bezemisyjnie z wykorzystaniem ciepła tych termalnych, zasilanych energią elektryczną, z wiatru, ze słońca, z wody. Czyli ja to wszystko mówię w tej części dalszej. Teraz jak będzie ta prezentacja wyglądała? Na początek przedstawię Państwu, proszę Państwa, stan krótko świata Europy i Polski, jeżeli chodzi o problematykę i zasobów technologii i projektów realizowanych. I szczegółowo, krótko mówię, proszę Państwa, te trzy podstawowe dokumenty pierwsze, o których tutaj mówił i Pan Przewodniczący, i Pan Burmistrz, że nie jesteśmy stale na początku, bo rzeczywiście jesteśmy na etapie, proszę Państwa, koncepcji. To jest sprawa kluczowa, zasadnicza. I powiem tyle, że na dzień dzisiejszy wartość samej koncepcji tego dokumentu, który jest u Pana Burmistrza, który mam kopię przed sobą, to jest, proszę Państwa, na rynku energetycznym w zakresie 1 do 2 milionów złotych. Sama koncepcja. Jeżeli by przykładowo gmina nie chciała, powiedzmy, realizować tego projektu, to znajdą się sponsorzy, którzy przejmą to wszystko, zapłacą, proszę Państwa, i będą z tego mieli jeszcze swój prywatny udział. I tak to teraz wygląda, czy będę mówić dalej o tym partnerstwie publiczno-gminnym, prawda, który jest preferowany z uwagi na koszty drugiego etapu, ale do tego dojdziemy. Czyli, proszę Państwa, mapa geotermalna Europy opublikowana w roku 2001 przez Unię Europejską, proszę Państwa, gdzie widzą Państwo ten obszar takiego koloru brudno-żółtego, to jest, proszę Państwa, przewidywany obszar geotermalny w Europie. No, jak patrząc na tę mapę, od razu można stwierdzić, że jest to jakiś cud natury, prawda? Może tym razem Słońca tu nam pozwoli, że wykorzystamy z czasem zasoby energii geotermalnej dla właśnie takiej społeczności lokalnej, jak m.in. Bóg. Ta oś ciepła, proszę Państwa, przebiega od Islandii przez Danię, Niemcy Północne, przez Polskę do Turcji. A w Polsce, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o ten obszar najkorzystniejszy, to jest lewa strona Wisły. Tutaj, jak Państwo widzą, powierzchnia 80% powierzchni kraju jest pod wodą i praktycznie ten cały obszar żółty jest do wykorzystania. Natomiast geotermalnie, natomiast na tym obszarze szarym z powodzeniem można stosować te pompy ciepła małej mocy stosowane właśnie powszechnie już w domach, w szkołach, szpitala, żłobka, to co przez lata myśmy zdradzali w kraju. Czyli mamy, proszę Państwa, pierwszy fakt oczywisty, że jesteśmy w jakiś sposób wyróżnieni przez naturę, mając na powierzchni 80% kraju wodę gorącą pod sobą. Teraz, proszę Państwa, kolejny materiał z Unii Europejskiej, to są dane Eurostatu. Jeśli mówię właśnie o tych kosztach, prawda, jakie to są wysokie koszty sposobów odnawialnych. Zobaczcie Państwo, jak przytoczę dane amerykańskie, prawda, wykresy słupkowe aktualne, proszę Państwa. To wynika z tego, że jeżeli chodzi o koszty wytwarzania, nie są stronę właśnie tutaj jest, mam zawsze, ja też stosuję różne odnawialne. Teraz, proszę Państwa, koszty wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, zasobów kopalnych i odnawialnych do roku 2025 w Unii Europejskiej, według już publikowanych danych Eurostatu. Widzicie Państwo, że ta krzywa koloru pomarańczowego, brudnego stale maleje. To są średnie koszty wszystkich technologii odzyskiwania, czyli wiatr, słońce, woda, pompy ciepła, biomasa, geotermia. po sąsiadzie szalone kosztów średnione tych wszystkich technologii OZE i kolorem czarnym mamy, proszę Państwa, energetyka konwencjonalna i jądrowa. Te koszty wytwarzania energii stale rosną. One się przecięły tutaj już w granicach roku 2022-2023. Czyli można powiedzieć, że teraz tylko koszty będą jedne maleć, a drugie będą wzrastać. I tu, jako dowód kolejny, mamy, proszę Państwa, dane amerykańskie z roku 2023, koszty średnie wytwarzania energii elektrycznej w tym całym takim ciągu składanym wszystkich elementów składnych kosztów, gdzie, proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, technologie te czarne, w cudzysłowie brudne, to jest zaawansowany węgiel z tym sekwestracją, czyli zapłaszaniem w głąb ziemi. To jest ta technologia, o której się głośno mówiło kilka lat temu, jako zalecana, żeby te wszystkie brudy, spaliny skraplać, prawda, i zatłaczać. Gdzie zatłaczać? No w geotermie, prawda? No i wtedy zatrujemy i wodę geotermalną, i wodę pitną. Także całe szczęście, że to szaleństwo z tą sekwestracją, czyli raz kosztami skraplania tych spalin, prawda, później zatłaczania, odeszły do lamusa. Tu jest, proszę Państwa, zaawansowane koszty energii nuklearnej, atomowej. Trochę niższe, ale wiecie Państwo, wyższe jak wszystkie po lewej stronie. No i gaz. To są technologie brudne, technologie zielone, biomasa, fotowoltaika, energetyka wodna, wiatr i zwróćcie Państwo uwagę, geotermia. Najtańsze. Według danych amerykańskich, gdzie oni umieją liczyć, proszę Państwa. Przejdźmy do Polski, konkretnie do dokumentów, które w jakiś sposób formalizują prace rozwojowe na poziomie gminy, powiatu, miast, województw. To jest materiał ze strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Myśmy uczestniczyli w opracowaniu tego programu na zaproszenie wtedy wicepremiera Morawieckiego. I tu, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na te elementy przyjęte przez Sejm i Senat, jeżeli chodzi o budowę silnej Polski, to jest pozycja silna na arenie międzynarodowej, oczywiście postulatywnie, stabilne finanse publiczne, armia gwarantująca bezpieczeństwo i tutaj wyróżniły przez Państwa nastrzegano niezależność energetyczna. Ta niezależność energetyczna się przewija od wielu lat, a chcę przypomnieć Państwu taki fakt, kiedy już byłem ekspertem na poziomie Sejmu Senatu za premiera Buzka, gdzie była dyskusja w Sejmie i spadały głosy, że Polska nigdy nie była i nie będzie samo wystarczalną energetyką. Wystarczyło mniej więcej 20 lat i praktycznie możemy mówić, że zmierzamy do niezależności energetycznej, bo na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, za okres ostatnich 5-8 lat, fotowoltaiki, ludzie na własnych dachach zainstalowali, proszę Państwa, około 10 000 megawatów, czyli to jest około 1/4 całej energetyki zawodowej. Ale sobie nie zdajemy sprawy z tego, że w ramach tych dotacji tylko 5 000 do każdego tam projektu, jak było domu, tyle powstało tych instalacji, proszę Państwa, że moc przekracza 10 000 megawatów. Drugim takim posunięciem pozytywnym dla kraju to była energetyka wiatrowa. Z kolei z wiatru mamy, proszę Państwa, o jeszcze 1 000 MW. Czyli mówiąc krótko, z tych dwóch tylko technologii, wiatru i fotowoltaiki, na dzień dzisiejszy mamy prawie połowę bilansu mocy kraju. I są takie dni, proszę Państwa, ich było już kilka w tym roku, że jeżeli silna zimie wiatra, albo jest silne słońce, tak jak był czerwiec, to, proszę Państwa, jest nadmiar energii wyprodukowanej dla potrzeb kraju. Są wyłączane pewne bloki, jest wstrzymywana zakup energii fotowoltaiki. Nie chcę te tematy wchodzić, ale, proszę Państwa, my już zaczynamy obserwować dużą ilość energii właśnie z OZE, jeszcze bez udziału, powiedzmy, geotermii, dlatego że w Polsce do dzisiaj nie powstała żadna instalacja o profilu takim elektroenergetycznym, kogeneracji. I tutaj, proszę Państwa, z tych naszych badań, rozważań, analiz, prowadzonych na poziomie i Akademii Górniczo-Hutniczej, stowarzyszenia naszego, jak również na poziomie rządu, jest tendencja, ażeby, proszę Państwa, wchodzić właśnie w energię elektryczną z kojarzonych ścieków. I te warunki spełnia miasto Bóg. Kierunki interwencji tej strategii odpowiedzialnego rozwoju w rozdziale 7 energia to jest, proszę Państwa, poprawa efektywności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. To są te działania, proszę Państwa, które nas obligują, poszczególne poziomy administracji państwowej, a gminę Bóg do modernizacji i rozwoju energetyki przez poszukiwanie włączania nowych źródeł energii. Czyli krótko mówiąc, kiedyś jak na tutaj zadaniu Państwa byłem, to unijnym warunkiem, ale również to przeszło na kraj, jest, proszę Państwa, opracowanie każdej gminy oceny posiadanych zasobów. Oceny posiadanych zasobów wiatru, słońca, wody i wszystkich tych biomasa, biodarzenia. Teoretycznie mówię, tak powinno być. Drugie, strategia rozwoju gminy wynikająca właśnie z tego bilansu. Tak, gospodarz kupuje ogród, to musi wiedzieć, ile ma jabłek, gruszek, śliwek, prawda, żeby się wyżywił przez rok. I to jest to samo, proszę Państwa, w zakresie tutaj wymagań państwa pod względem administracji lokalnej, gmin, ażeby poszukiwać nowe źródła energii. I, proszę Państwa, my na ten temat będziemy za chwileczkę mówić o znaczeniu Bóg-u. Tutaj tylko przytoczę, proszę Państwa, że geotermia wchodzi do rządowego programu SOR, czyli Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, najpierw do roku 20 prowadziliśmy, a teraz jest przedłużony do roku 2030 i w monitorze polskim na tej samej stronie jest definiowany program rozwoju elektromobilności. Mówiłem, że na dzień dzisiejszy już wszyscy, którzy chcą, kupują samochody elektryczne. Natomiast drugi program, rozwój wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce, to jest tworzenie warunków dla promocji, celem jest projektu wykorzystanie potencjału o właśnie na powierzchni 80%. Tak jest definiowany program geotermalny, który powoli, ale się rozwija i na temat wdrożenia tego przedsięwzięcia w gminie zaraz będę mówił. W 2008 roku, proszę Państwa, tak dla wiedzy, której no, nie uzyskacie, no bo to trzeba się tym interesować, prawda, i siedzieć w zagadnieniach, był robiony bilans Polski w zakresie OZE poprzez grupy specjalistów, które zostały w sposób poufny wybrane i robiły te opracowania bez wiedzy, że powstaje taki bilans w zakresie energetyki geotermalnej, biopaliw, słońca, wiatru i wody. W roku 2008 ten bilans wyglądał w ten sposób, że potencjał energii geotermalnej do 3 km, bo wtedy taki był standard unijny, wynosi 625 tysięcy petajuli, a petajul to jest jeszcze 15 zer. To jest, proszę Państwa, potencjał ciepła zawarty w Polsce do 3 km i wtedy w tym bilansie 90% OZE w Polsce to złożenie. Myśmy przyjęli na początek rządu taką metodykę, jaką zastosowali Niemcy, że tą moc rozbili na 50 lat, żeby powiedzmy ten program rozwoju geotermii no, był skalkulowany w miarę możliwości i przyjmując taką zasadę przy rozbiciu tej kwoty na 50 lat mamy około 12 tysięcy petajuli w Polsce rocznie do zagospodarowania. Analogicznie biopaliw jest 500, słońca 300, wiatru mniej, a wody najmniej. Sumując, proszę Państwa, taki potencjał roczny to jest około 13 tysięcy petajuli, podczas gdy zapotrzebowanie krajowe roczne waha się w granicach 4200 do 4500. Czyli mamy, proszę Państwa, do wykorzystania, do zagospodarowania potencjał kopalin i potencjał OZE przekraczający wielokrotnie nasze potrzeby można powiedzieć, że w takich warunkach lokalnych nawet 10-krotnie więcej jak na. I przechodzimy do, proszę Państwa, ciepłowni geotermalnych, które funkcjonują w Polsce. To jest historia, proszę Państwa, pierwszych obiektów, które są znane Państwu. Geotermia Poszkalańska powstała na przełomie 92-94, PZC 96, Mszczonów 2001, Unieją 2006, Targa Szczeciński 2012, Poddębice 2013 i geotermia Toruń ostatnia w roku 2022. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie powstała żadna ciepłownia. Są w trakcie projekty, które będą za 2-3 lata, nie wcześniej. I o nich już będę mówił, dlatego że przedstawię Państwu te zatwierdzone projekty przez Narodowy Fundusz i przez Ministerstwo Rozwoju na najbliższe lata. Krótko mówiąc, tu napisałem na dole, że Bóg ma warunki geologiczne do budowy pierwszej w Polsce elektrowni pod geotermalną. I teraz postaram się Państwu udowodnić. To jest, proszę Państwa, właśnie mapa z tymi miastami, gminami, konkretnie mówiąc, które otrzymały dotacje w pierwszym naborze wniosków programu NFOŚ-u udostępnianie wód termalnych w Polsce i drugi nabór, który został ogłoszony jakieś pół roku temu, to jest drugi kolor czerwony. To Państwo widzą, to jest wszystko w toku. To są wszystko miasta, proszę Państwa, dalej bliżej od Buku, które otrzymały 100% dotacji na pierwszy odbiór. I Bóg jest w takiej samej sytuacji. Bóg dzięki życzliwości Państwa, dzięki zainteresowaniu, no pewnej wizji rozwoju tego, bo tak trzeba powiedzieć, no jest to ryzyko, bo nie każdy, prawda, udowodni, że te warunki są. No, my akurat na przestrzeni tych około 30 lat, jak ja pracuję w geotermii, nie zostały zakwestionowane jakiekolwiek opracowania w zakresie tych trzech dokumentów, o których mówiłem, czyli ocena zasobów, projekt robót i koncepcja. To są perspektywy dla budowy, proszę Państwa, ciepłowni i elektrociepłowni, a praktycznie mówiąc o elektrociepłowni, to są, proszę Państwa, Police Szczecin, ta lewa część, powiedzmy, ta taka szarfa, bym powiedział, na piersi Polski. I teraz, proszę Państwa, pierwszy dokument, który żeśmy opracowali dla Państwa, on jest w klauzuli dokumentów poufnych. Dlaczego? Dlatego, że to jest suma wiadomości, informacji, danych, map, które były za czasów PRL-u zupełnie niedostępne, miały klauzule niepoufne, ale były także. Dlatego, że krótko mówiąc, są to dane o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, dla energetyki kraju. I powiem szczerze, że ta klauzula poufności została wprowadzona przez ministra Szyszko, dlatego że mieliśmy takie przypadki, że, proszę Państwa, nasze opracowania takie, jak tutaj opracowaliśmy dla Państwa, ja puszczę obiegiem, że Państwo zobaczyli zakres tego opracowania poufności, polegał na tym, że mecy, przedsiębiorstwa geologiczne oprócz ADH, które mają te uprawnienia do przygotowania koncepcji, proszę Państwa, robiły te dokumenty, a później z różnych powodów one były w jakiś sposób udostępniane na zewnątrz. Nie było tej kontroli nad dokumentami i myśmy się spotykali, że do nas, do ADH, przychodzi do zaopiniowania dokumentacja wykonana na przykład dla wymienionych, nie chcę mówić, miejscowości w Lubelszczyźnie, gdzie były nasze mapy, nasze opracowania bez autorów, bez podania źródeł. I wtedy minister Szyszko zdecydował o tym, że należy położyć rękę na tym, można tak powiedzieć, srebrze rodowym, jakie są to u Państwa dane nam opracowane przez wiele pokoleń od czasu Łukasiewicza do dzisiaj. I są, proszę Państwa, od ministra Szyszki dostęp do supertajnych map wojskowych, satelitarnych. To wszystko są, proszę Państwa, jest w zasięgu kraju. My mamy dostęp, ale ja jako mechanik energetyczny nie mam, bo ja nie mam uprawnień geologicznych, prawda, w czwartej grupy. Także te regulacje się tak zmieniły, że dokumentację masową dla przykładowo Buku musi starać zespół geologów tam wymienionych, a spośród nich tylko ten geolog, który miał czwartą grupę, który miał uprawnienia do projektowania głębokich otworów rzędu tych do 6 km. Znaczy, to jest jakieś położenie zatem kontroli państwa nad tym strategicznym obszarem energetyki, który jest jeszcze cały czas nasz, Polski. Mogę powiedzieć, że ostatnim takim bastionem jest własność zasobów szanowanych przez państwo, jak również dane geologiczne na podstawie tych publikacji map, o których tutaj przed chwilą mówiłem. To jest taki dokument, który się nazywa ocena zasobów wód geotermalnych wraz z możliwością energetycznego wykorzystania w imieniu Bóg. Tam dla potrzeb właśnie dla basenu, dla balneologii, dla ciepłownictwa, dla energii elektrycznej. Pod tym kątem się przygotowuje dokument, żeby odpowiedzieć tak czy nie. No i to jest podstawa opracowania zleceń miasta. To jest zespół autorski, który tam ten materiał opracowywał, proszę Państwa. No i przejdźmy do pierwszej, nieznanych, niepublikowanych, też rozszerzonych w jakimś sensie danych, dlatego że, proszę Państwa, jeżeli się wie, w jakich służbnych satelitarnych są, krótko mówiąc, zagłębie najkorzystniejszych parametrów dla Buku, no to, proszę Państwa, przechodząc na powierzchnię Ziemi, mogę powiedzieć, że teren ten jest 10-krotnie droższy niż ziemia dotychczasowa. I tak wygląda z geotermiami, które powstały na Podhalu, gdzie górale redą kokosy właśnie, bo kupili, prawda, wykupili tą odbiercy, stalili się w taką spółkę z góralską, proszę Państwa, i wybudowali zakłady geotermalne. Tak jest również w przypadku Buku. Także jeżeli tu były pytania, dlaczego to nie jest tutaj ujawnione, to powiem dlatego, że po pierwsze jako instytucje państwowe musimy czuwać nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej, służbowej, tajemnicy danych, co są materiały o najwyższej skali wykorzystania praktycznego, tak pod kątem tych autorów, którzy to robili, no bo my się w tym łańcuszku powołujemy w tych opracowaniach na tych, którzy to wcześniej przed nami opracowali i dopiero to jest, powiedzmy, syntezą do etapu drugiego, czyli opracowania projektu ROM. Tu Państwo widzą, że dla dowolnego punktu służbnego, przykładowo tu macie Państwo Bóg, to jest przykładowo rozkład temperatury. Przeskoczyliśmy na głębokości 3000 metrów. W Buku jest, proszę Państwa, 106 stopni. I to potwierdzają odbiorcy, które były wcześniej wykonane na obwodzie miasta, które zostały tutaj opisane. I niejako myśmy weryfikowali nasz projekt na podstawie materiałów, które zostały wcześniej opracowane. Czyli, krótko mówiąc, proszę Państwa, na 6 kilometrach jest 106 stopni, czyli są warunki nie tylko do wytwarzania ciepła, ale również dla produkcji energii elektrycznej. Tu są te analizowane najbliższe właśnie odwierty, czyli tu jest już przejście do szczegółowej budowy geologii, stratygrafii Buku na tle najbliższych odwierców udostępnionych nam jako Stowarzyszenie PGA i AGH dla przedsiębiorstwa geologicznego w Krakowie z PIGUS, Państwowego Instytutu Geologicznego. Tu jest, jak Państwo widzą, Buk, odwierty Buk 10, 9, 19, a tu jest, proszę Państwa, stratygrafia, czyli złożona, opracowana przez nas, szczegółowa budowa geologiczna, proszę Państwa, do tych 3000 metrów, co tam ile to jest, 25 czy 30 metrów, ta skala boczna. Teraz na podstawie inteligencji sztucznej, z tych już stosowanych rozwiązań, do których mamy dostęp i je wykorzystujemy, myśmy scalili te wszystkie dane publikacyjne, odwiertowe, wszystkie mapy jawne i niejawne, w budowę, proszę Państwa, geologiczną dla miejscowości Bóg. I ona tutaj akurat na tym obszarze, proszę Państwa, ma taką budowę równoleśnikową, takie można powiedzieć porównanie jak naleśniki, prawda, gdzie z poszczególnej warstwy idą to od czwartorzędu przez Jurę, przez Wyjazd, proszę Państwa, przez Tern, aż do Karbonu. Wyszczególniliśmy w tych piętrach wodonośnych obszary najbardziej korzystne. I tu jest, powiedzmy, najpłyciej położony, to jest taka dublet dla basenów, rekreacji, to co jest właśnie przy Mierowie i w tych miejscowościach, gdzie nastawiają się na balneologię, na rozrywkę, na sport. Drugie piętro tutaj w trasie T1, proszę Państwa, to jest pod ciepłownictwo, centralne ogrzewanie, ale również i chłód, prawda, bo tu możemy tylko dzięki pompom ciepła sprężarkowym mieć obieg odwracalny, czego nie dają rozwiązania dotychczas stosowane w Polsce na absorpcyjnych pompach ciepła. Czyli mamy tutaj drugie piętro takie typowane do wykorzystania i proszę Państwa piętro T1, Term, gdzie mamy, proszę Państwa, te 406 stopni, wydatek minimum 65 metrów sześciennych na godzinę. Dlaczego mówię wydatek minimum, proszę Państwa? Dlatego, że to jest wydatek wody wypływającej na powierzchnię w takich warunkach, powiedziałbym, grawitacyjnych, naturalnych, tak? Jak się, powiedzmy, studia wypełnia, jak się ją wykopie, prawda, to dochodzi się do pewnego poziomu, gdzie nie wolno przebić tego poziomu podolnościowego, bo woda ucieknie. I dla tych warunków takiego właśnie postępowania mamy tutaj 104 stopnie w buku i mamy, proszę Państwa, w normalnych warunkach 65 kubików. Ale od kilku lat, proszę Państwa, technika wodorowa, technika poszukiwania ropy i gazu doprowadziła do, proszę Państwa, zastosowania metod górniczych w powiększaniu wydajności. Krótko mówiąc, można zwiększyć ten wydatek 65 przez wprowadzenie materiałów wybuchowych, tak jak w górnictwie, które pozwalają, proszę Państwa, że ten obszar nas interesujący jest skruszony, jest taki, powstaje rust, prawda, co powoduje, że ta woda w znacznie większym wydatku wychodzi niż z takiego prostego wiercenia, prawda, gdzie to jest tylko ten prosty odbieg. Krótko mówiąc, w warunkach AGH, mówię to na podstawie gwarantowanych artykułów, opisów kolegów z Wydziału Piecnictwa Ropy i Gazu, dzięki tym zabiegom właśnie kwasowania, szczelinowania tych zabiegów, zwiększania tak zwanej wydajności, można uzyskać, proszę Państwa, ten rezultat 5 do 10 razy większy. Czyli, proszę Państwa, tutaj myśmy przyjęli ten taki dolny pułap, że ten przedział wydajności może być od 65 kubików do razy 5, to przeszło 300 metrów sześciennych na godzinę. I takie parametry ma Toruń, takich parametrów na bieżąco eksploatuje Podhale. 300 kubików mają jako pomoc dzienną. No, warunka, powiedzmy, większego zapotrzebowania, oni tam mają jeszcze dodatkowo większe możliwości, bo mają większy ten parametr pierwotny na poziomie 150, czy jakby było razy 4, to jeszcze. Czyli krótko mówiąc, my tu mamy pewny sukces i pewną gwarancję możliwości zwiększenia tego wydatku przez kwasowanie i szczelinowanie. To jest zapisane w projekcie roboty rolniczej i górniczej. Tu już zostały zastosowane najnowsze światowe techniki zwiększenia wydajności złoża jako pierwsze w Polsce. Dotychczas one nie były stosowane, chociażby z uwagi na fakt, że to są znowu technologie amerykańskie licencyjne, za które się płaci. No i, proszę Państwa, mając taką budowę, jak tutaj Państwu pokazałem, przechodzimy już do obszaru wytypowanego przez tutaj kierownictwo, przez władzę Buku, przez Państwa, mianowicie został zaproponowany obszar wierceń eksploatacji dla ciepłowni geotermalnej, a może elektrociepłowni, jeżeli się potwierdzą te odwierty. To jest, proszę Państwa, obszar przyległy do zespołu szkół. Tutaj jest obszar określony tą dworcową, szary szeregów do Bieżyńska i tu jest ulica bardzo przytemna. To w każdym razie Sokoła. W każdym razie otrzymaliśmy do dyspozycji, do prac projektowych tą działkę przylegającą do szkoły bardzo, bardzo słusznie, bo byśmy też brali pod uwagę z panem burmistrzem i tutaj osobami, które nam towarzyszyły w dyskusji, żeby wykorzystać ten obszar, proszę Państwa, do budowy właśnie i dla celów tych młodzieży, baseny, również ciepłownie, a również, jeżeli by się potwierdziły te warunki, które według mnie są w 95%, to również by tutaj powstała elektrociepłownia geotermalna. Dlatego, że gabaryty tej instalacji no, są rzędu, powiedzmy, czterech garaży, powiedzmy, na samochody. To bardzo mało. Czyli mamy, proszę Państwa, określony obszar oddany nam do celów projektowych. Dla których to terenów, proszę Państwa, opracowaliśmy szczegółowe parametry, jeżeli chodzi o głębokości, temperaturę, mineralizację, wydajność metra sześciennych, no i przeliczeniowa moc dubletu, czyli drugiego do tego dodanego od odwiertu, liczonego o tych samych parametrach, no bo to są wieczorowe dziury, w cudzysłowie mówiąc. Czyli mamy dla balneologii, dla sportu ten pierwszy obszar, który Państwo widzieli, utwora dziury dolnej, to jest według atlasów AGH zatwierdzonych przez wszystkie ministerstwa oraz przez nasze prace do roku 2023, to tą wodę pierwszą mamy na głębokości około 600 metrów, temperatura 36, mineralizacja od 5 do 20 gramów na litr. I wydajność pierwsza gwarantowana z odbiorców badań to jest 170 metrów sześciennych na godzinę. Przyjmując tą skalę wzrostu poprzez zwiększanie właśnie wydajności metodami wybuchowymi i pasowania szczelniowania, można, proszę Państwa, mieć około 850 metrów sześciennych na godzinę, co daje około 20 MW ciepła. To są duże ilości. Tutaj są jeszcze, proszę Państwa, takie gwiazdeczki, dlatego że podobne opracowanie zrobiliśmy również dla gminy Roboźna. Jeszcze wtedy żył poprzedni pan burmistrz. Na komisji nam się współpracowało. Mamy nadzieję, że nowe władze Roboźna wrócą do tego tematu, zwłaszcza, że, proszę Państwa, w przeciągu miesiąca zostanie ogłoszony trzeci nabór. I trzeba mieć wszystkie dokumenty, o które tutaj mówimy, które kierownictwo WUK-u, pan burmistrz i współpracownicy żeście doprowadzili do tego, że mamy czyste karty. Mamy ocenę zasobów, mamy projekt robotniczy, mamy koncepcję, która już rok minęła. I tutaj napisałem również, że po zabiegach intensyfikacji złoża poprzez pasowanie, szczelniowanie możliwe jest zwiększenie wydajności tego dubletu. Na pewno 5 razy, to jest według danych profesor Gonet, Przewodniczący Wydział Jednictwa. Oni te wiercenia robią, potwierdzili mi, że zupełnie mogę się powoływać na ich opracowania. To są dane pewne. Teraz drugi obszar wykorzystania tutaj na terenie WUK-u to jest ciepłownictwo. I myślę, że to jest pierwszy poważny problem do wykorzystania, dlatego że ten temat pierwszy, balneologia, rekreacji, był atrakcyjny na samym początku, prawda, kiedy nie było w ogóle tych basenów termalnych w Polsce, nie było tych przykładów, które dzisiaj są, prawda? I chcę Państwu powiedzieć, że otrzymanie środków finansowych dotacji na baseny praktycznie nie wchodzi w grę. Może to być tylko jakby produkt uboczny przy okazji robienia ciepłowni albo elektrociepłowni, czy tą wodę schłodzoną będziemy wykorzystać przy okazji, ale jako nie najważniejszy cel, tylko poboczny. I tak właśnie będzie między innymi Tak wygląda projekt w Turku, gdzie właśnie robią ciepłownictwo i basen. Czyli mamy tutaj, proszę Państwa, drugi obszar wykorzystania w ciepłownictwie. To jest, jak widać z tych map naszych, to jest średnio na głębokości około 1800 metrów. Tam miąższość tego piętra wodonośnego jest 600 metrów, także proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo, że mamy 600 metrów planki takiej jak jest umysł, prawda, bo nie jest to taka struktura skał. 600 metrów mamy grubości tego złoża, który jest woda. No i musimy się dowiercić, prawda, w określone miejsca, które nasi projektanci geolodzy typują pod wykorzystanie. Na tej głębokości jest 74 stopnie temperatura, mineralizacja większa, ale to nie stanowi problemu, bo mamy takie materiały, takie stale, takie tworzywa sztuczne, że to nie żadna przeszkoda. Tu jest mniejsza wydajność, razy 5 jest 175, co daje w przeliczeniu taką moc 6,11 MW mocy. No i proszę Państwa, trzeci obszar wykorzystania energii geotermalnej tu w Buku. To jest pierwszy projekt w Polsce, gdzie władze krajowe na poziomie kancelarii prezydenta, który reprezentuje, jak również na poziomie NFOŚ-u, wiedzą, że taki projekt w jakimś krótkim czasie ze strony Buku wpłynie. Czyli temat jest zaanonsowany i jest bardzo, bardzo oczekiwany z uwagi na to, że no każdy megawatt energii elektrycznej wprowadzony do sieci czy do potrzeb własnych, z własnego źródła, niezależnego, własnego Buku, prawda, no jest tym tą wartością dodaną. No i tu na podstawie wszystkich publikacji, jak powiedziałem, na placu, które są obowiązkowe, podstawowe publikacje z tych lat i dla naszych opracowań, temperatury jest, proszę Państwa, 110 stopni. 110 stopni mamy na 3 km i tą moc, proszę Państwa, cieplną jest na poziomie od 1 do 6 MW. Można uzyskać z tego przynajmniej 1,5, biorąc dzisiejszą energetykę, 1,5 do 2 MW energii elektrycznej. No to sobie proszę uważać 2000 watów, dzień i noc, o prawda, bo tu na to chcę zwrócić uwagę, że to jest jedyna technologia, która pracuje dzień i noc i ona się nie starzeje, dlatego że te projekty są tak rygorystyczne, proszę Państwa, że tu nie może być mowy, że się szczerpie złoży, prawda. Ono jest zagwarantowane projektowo, te wydajności są zaprojektowane, chociaż są większe. To wszystko jest pod ścisłą kontrolą. Ile chcemy tutaj, proszę Państwa, w Buku doprowadzić, proszę Państwa, do pierwszej w Polsce instalacji elektrycznej z zasobów wody. Drugim dokumentem właśnie, który wynika z tego pierwszego, oczywiście udostępniliśmy wszystkie te materiały kolegom właśnie z Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie, które skupia naszych absolwentów z różnych wydziałów i z mechaniki, z energetyki, z geologii, dlatego że to są już takie w tej chwili działania interdyscyplinarne. To Przedsiębiorstwo Geologiczne przy współpracy z nami opracowało drugi podstawowy dokument wymagany z tych wszystkich wnioskach o dofinansowanie, to jest projekt RG na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód Buku. I taki dokument, proszę Państwa, jest tutaj u Państwa, będzie. To jest udostępnię, proszę bardzo, żeby zobaczyć. Tam są przywoływane część tych map danych z pierwszego opracowania, plus dodatkowe materiały, które żeśmy musieli przygotować. I to krótko mówiąc, taki projekt robót, jak jest projekt robót budowlanych. Ściśle określony zakres prac, badań, zestań. Wszystko zapisane, oczywiście Państwo w postaci takiego dokładnego scenariusza, gdzie trzeba stopień rozpoznania przykładowo widzą Państwo w literaturze światowej, europejskiej, opisane dotychczasowe prace geologiczne, geofizyka, dotychczasowe wykonanie odwiertów. No i tutaj jest, proszę Państwa, analiza wszystkich center wodonośnych, kreda, jura, książkowa, domna i tak dalej, gdzie wchodzę w szczegóły, bo czasu nie ma. Jest to bardzo precyzyjnie przeanalizowane dodatkowo już przez specjalistów, geologów, czwartą grupą tajemniczenia pod kątem właśnie podania i to są dalej opisane zamykanie horyzontu przykładowo, likwidacja otworu, gdyby się nie udało. No to jest po prostu taki scenariusz, że w pracy doktorskiej czy habilitacyjnej to musi być wszystko opisane punkt po punkcie. Żaden z tych punktów nie może być pozostawiony sobie. I dodatkiem do tego opracowania są mapy właśnie, które są zastrzeżone. Przykładowo mapy przeglądowe, takie stali dokumentacja, mapy geologiczne, załącznik części, mapy hydrogeologiczne, mapy środowiskowe, mapy geośrodowiskowe. To wszystko są określonych dokumentów, które można skorzystać. Punkt szósty, mapa lokalizacji otworu. Tutaj uzgadnialiśmy z Państwem najkorzystniejsze położenie tego obiektu na tej działce. No i punkt siódmy, załącznik czterech geologicznych. To już rysunek techniczny wykonawczy, krótko mówiąc. Czym większyć, jak od zera wchodząc, powiedzmy, w masę ziemi, jak postępować zgodnie z prawem górniczym, geologicznym, energetycznym i prawem budowlanym. Punkt ósmy to jest ten przepis geologiczny, o którym mówiłem, dla Boku, dla tej działki. No i ostatecznie wypis z rejestru gruntów, że ten teren jest własnością gminy, dlatego że koncepcja jest ważna wyłącznie dla gminy. To się troszeczkę zmieniło, bo projektując dla Nowego Tomyśla, koncepcję otrzymało też Nowy Tomyśl. Przepisy się zmieniły, dlatego że firmy zagraniczne zaczęły podchodzić pod tę problematykę i bogate, potężne koncerny amerykańskie, tam niemieckie i inne, prawda, zaczęły korzystać z dotacji polskich, prawda, i żeby uniknąć, powiedzmy, finansowania tych rekinów, prawda, przez dotacje jeszcze z budżetu polskiego, na to otwory zmieniliśmy przepisy pod kątem właśnie wyłącznie własności krajowej Polski. I teraz, proszę Państwa, obszar, mapa pierwsza, miasto gmina Bóg, położone na czerwono wierty, które były przez nas analizowane. Widzą Państwo tutaj z lewej strony, to jest obszar Tarnowa Podgórnego, czyli tutaj jakby już granica, gdzie nie możemy wejść, czy jest projektowany na powierzchni miasta ten obiekt przy tym zespole szkół budowlanych. Lokalizacja terenu projektowanych robót geologicznych. Szczegółowych tutaj w tych badaniach metodą inteligencji tej sztucznej, żeśmy zrobili taki przekrój między, zaraz tutaj pokażę, którym odwiertem. No, zwróćcie Państwo uwagę, tu jest druga mapa wymagana dla władz. To jest mapa dokumentacyjna położenia właśnie działki na mapie Buku, na tej ciotce ulic, prawda, z dojazdami, które były znowu analizowane i kontrolowane przez geologów, uzgadniane z wiertnikami. Jeżeli chodzi o prowień skrętu tych maszyn wiertniczych i hałas, ale to wszystko już jest opanowane, normy tych urządzeń dopuszczają pracę tych wiertni na obszarze miejskim. A tu jest, proszę Państwa, ta czarna linia, to jest przepływ geologiczny, ekstrakt, który żeśmy właśnie stali, wykorzystując te najnowsze technologie inteligencji sztucznej. No i teraz, proszę Państwa, dochodzimy do większego stopnia uszczegółowienia. Tu jest ta działka, tu jest zespół szkół, prawda, tu jest ta szkoła i można powiedzieć, że na przedłużeniu tego boku będzie ściśle opisanych danych satelitarnych realizowany odwiert Bóg GT1, a tu jest stworzona droga dojazdowa tego ciężkiego sprzętu z uwagi, jak już powiedziałem, na długo tej wieży wiertniczej i planu skrętu samochodu, które transportują to urządzenie. No i to jest ten przepływ geologiczny, o właśnie o którym mówię, AB, te dwa punkty, te dwa odwierty istniejące na dotychczasowej mapie. Widzą Państwo tą poziomą budowę strukturalną dla buku. I mamy tutaj, że tak na Bóg 18, ten otwór, który był z prawej strony, tam był Bóg 9, czyli dla przekroju geologicznego Bóg 9, Bóg 18 mamy takie naleśniki, jak Państwo widzą. A tu jest zaprojektowany przez nas ten odwiert planowany Bóg GT1, który tutaj będzie do głębokości przeszło 3000 metrów, przechodzi przez wszystkie warstwy, a po drodze będzie opróbowane te piętra, które nas będą interesowały z punktu widzenia ciepła i również basenów. Tego nie likwidujemy. Głównym punktem, proszę Państwa, będzie T1, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego i ciepła z głębi ziemi, a w drodze powrotnej wykorzystanie również dla basenów, które nie muszą być w tym miejscu, mogą być inne, dlatego że przepisy krajowe i dotacja dopuszczają do 6 km od odwiertu możliwość transportu ciepła. Także to ciepłownia owszem może tu być, natomiast można to ciepło, pod wodę ciepłą rozprowadzać w inne miejsca. No i tu jest, proszę Państwa, ten kluczowy dokument, czyli projekt geologiczno-techniczno-otworu poszukiwawczego GT1. Tu jest szczegółowa budowa, powiedzmy, glebę z rozbiciem. Tutaj jest na 200 metrów, 200-400-600. Tu są opróbowania szczegółowe. Tu są wady poziomy wodonośne, które będą analizowane. No i tu jest, proszę Państwa, stopniowanie tych wierteł do wierteł, prawda, aż do głębokości 3 km. Przyjmując, proszę Państwa, te zabiegi, o których mówiłem, czyli kwasowanie, szczelinowanie i te wybuchowe technologie górnicze stosowane w celu zwiększenia wydajności tutaj w tym obszarze dopływu wody do tej rury w górę. No i proszę Państwa, tak to będzie wyglądało fizycznie. Pierwszy odwiert planujemy wykonać prostopadle z uwagi na chęć przecięcia całej geologii i zweryfikowania z teorią, z innymi odwiertami, które w pobliżu Państwo widzieli. Natomiast drugi odwiert będzie kształtowy, dlatego żeby odległość na dnie, czyli w tym miejscu poboru, nie doprowadziła do jakiegoś schłodzenia wody po kilku, powiedzmy, latach. Także tutaj przepisy obligatoryjnie zalecają, żeby ta odległość między osią tego otworu a drugiego była, proszę Państwa, minimum kilometr. Także te wszystkie technologie geotermalne się modyfikują. To jest skutek rozwoju technologii górniczych. I powiem Państwu jeszcze taką ciekawą rzecz, że w poprzedniej kadencji prezydenta Trumpa on, doceniając rolę wierceń, ropy, gazu i geotermii, podpisał, proszę Państwa, w ostatnim roku swojej kadencji umowę z Islandią, która jest 100% zasilana z geotermii, z Chinami. Czyli dzień dzisiejszy jest porozumienie światowe w zakresie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej głównie poprzez technologie amerykańskie. To wszystko, co jest amerykańskie, to żeby sobie wyobrazić, że jak przyjechali Amerykanie po przedstawieniu polskim władzom map gazówkowego i później, kiedy oni się zdecydowali, żeby udostępnić tak doświadczalnie wiercenie pod kontrolą amerykańską, to równolegle z tymi geologami przyjechał zespół wojskowy specjalistów, którzy otoczyli ten cały teren, czy Państwa nie było dostępu, bo tak przegon te swoje patenty i rozwiązania, jeżeli chodzi o te odwierty krzywe i te różne technologie zwiększające wydajność złoża. I proszę Państwa, dochodzimy do właśnie parametrów energetycznych, czyli konkretnych danych wskazanych w poziomach geotermalnych dla lokalizacji Bóg. Standardy przewidują schłodzenie wód do 20 stopni, a możliwe jest do 10, czyli żeby to schłodzeniu, bo jak największe, bo wtedy jest jeszcze większy użytek mocy. No i tutaj, proszę Państwa, zaproponowaliśmy, omijając baseny, bo to jest tylko wprowadza pewien tutaj chaos, nam chodzi o ciepło i prąd. Mamy tutaj parametry dla ciepła i mamy parametry dla prądu. W oparciu o te nasze badania pracy-analizy i one są podstawą właśnie tej dokumentacji, która tutaj została przedstawiona. Czyli krótko mówiąc, w warunkach tutaj gminy i miasta Bóg możemy, proszę Państwa, wykorzystywać energię geotermalną przez pojedynczy otwór, można tak, są instalacje oparte o jeden otwór, typu rura w rurze, że woda wpływa zewnętrznym cylindrem, a wraca środkową rurą, albo, proszę Państwa, w dublecie, tak jak tu jest przedstawione, dla celów balneologii, spa, sport, rekreacja, produkcja ciepła, chłodu, bezpośredni wykorzystanie ciepła może być. I tak jest realizowany nasz projekt w Koninie. Jest uwagi, że temperatura wody na wypływie ma 90 stopni. Oni zrezygnowali z pomp ciepła i po prostu poprzez wymienniki te 90 stopni rozsyłają na tą wyspę, prawda, i ten cały kompleks, który tam oni zaprojektowali pod wrażeniem. No i może być, proszę Państwa, i to jest główna sprawa, to jest pośrednie wykorzystanie ciepła przez zastosowanie strążakowych pomp ciepła dużej mocy. Tutaj dałem, proszę Państwa, ten skrót BAT, prawda? To jest taki BAT również dla Polski, że należy absolutnie w tej chwili, w warunkach, kiedy Unia Europejska będzie dotowała go termie, a będzie również kontrolowała, to wymagana jest, proszę Państwa, kryterium BAT po angielsku najlepszej dostępnej technologii. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, te rozwiązania, które dotychczas były niekontrolowane z zastosowaniem absorpcyjnych pomp ciepła, czyli tych wszystkich 7, które pokazałem wcześniej w tej tabeli rozwiązań, na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, praktycznie nie mają prawa do stosowania. Tak samo jak, proszę Państwa, zostały wyrzucone do lamusa techniki absorpcyjne lodówki, pamiętacie Państwo, kiedy były absorpcyjne lodówki, chłodziarki domowe, na rzecz prężarkowych, które są już stosowane od przynajmniej 20 lat. Tak samo jak, powiedzmy, cały przemysł lotniczy, samochodowy, rakietowy, to wszystko na sprężarkach. To są najefektywniejsze urządzenia stosowane właśnie w energetyce. I my tutaj proponujemy dla Buku również zastosowanie tych sprężarkowych pomp ciepła jako takim pierwszym objęciem prawdziwego zdarzenia, że cały projekt od początku jest według tych kryteriów BAT, prawda? Cały ten łańcuch technologiczny, wszystkie krok po kroku maszyny, urządzenia posiadają klasę energetyczną A, to jak w tej chwili do Państwa już dotarło, że prawda, domy muszą mieć docieplenia i muszą mieć klasę energetyczną, tam jakąś ABC. No i mamy trzeci obszar zastosowania, to jest produkcja energii elektrycznej. To są dwie technologie ORC, czyli czynników niskorzących w obiegu i drugie technologia kalina wykorzystana w generatorach prądu elektrycznego amoniaku. No i tak, proszę Państwa, to wygląda na dzień dzisiejszy w istniejących instalacjach kąpielisk w Polsce i za granicą. To są Państwo znane obrazki z Polski, z Turcji, z Węgier, z Podhala. No i proszę Państwa, mamy tutaj system grzewczy. Proszę zobaczyć, jakie to proste rozwiązanie. Jakie to proste rozwiązanie, proszę Państwa. W czerwonym kolorze mamy, proszę Państwa, ten otwór roboczy. To, co Państwo widzieli na tej zatwierdzonej dokumentacji. Przykładowo. Jeśli ten pierwszy otwór, jeżeli jest za mało wody, można uzyskać dodatkową koncesję na zwiększenie tej ilości wody. No i tak się stosuje w wielu przypadkach. Ta woda gorąca po przejściu tutaj przez ten wymiennik ulega schłodzeniu, wraca do złoża, prawda? Czyli mamy zamknięty obieg geotermalny, ściśle kontrolowany z uwagi na skład chemiczny i te czynniki żrące, że tutaj to wszystko jest na materiałach najwyższej jakości. To są specjalne tworzywa sztuczne albo tytanowe, tantalowe wyniki ciepła. I to ma drugi obiekt, przeciwbieżny, proszę Państwa, to jest ta instalacja miasta, powiedzmy, Torunia przykładowo, mówię, byśmy robili Torun, przeciwbieżna. No i trzecia instalacja to są wymienniki bezpośrednio w domach jednorodzinnych obiektach. I taka jest, powiedzmy, idea wykorzystania ciepła geotermalnego w warunkach światowych i w Polsce. A tak wygląda, proszę Państwa, drugiej generacji pompa prezerwowa SCP, najnowszej generacji prezerwowej pompa ciepła. Gdzie, proszę Państwa, ta instalacja, którą tutaj Państwo widzą na tym obrazku, proszę Państwa, to jest gabarytowo około 6-7 metrów, 7x7 i można powiedzieć również 5-6 do wysokości. Ta instalacja, proszę Państwa, ogrzewa miasto. I są takie moduły, proszę Państwa, tych urządzeń na 2000, na 4000, aż do 20 tysięcy megawatów. Tu macie Państwo dwóch do 50 megawatów. Można w Kaskadzie uzyskać kilkaset megawatów, przykładowo dla Warszawy. I taki projekt w tej chwili analizujemy dla stolicy. Otrzymaliśmy takie zadanie, żeby przeanalizować możliwość wykorzystania geotermii dla Warszawy. A to są te rozwiązania właśnie nasze polskie patenty dotyczące wykorzystania geotermii jako samowystarczalny energetyczny system grzewczy z wykorzystaniem tych prężarkowych pomp ciepła i OZE. Widzicie Państwo uwagę, jaki prosty, a jaki trudny jest ten patent. On się sprowadza, proszę Państwa, do długodbiorców tego dubletu, czyli woda gorąca. Tu są przykładowo przewidziane parametry szczonowa. Myśmy projektowali szczonów, ale myśmy projektowali szczonów na prężarkowych pompach ciepła, natomiast na skutek jakichś zakulisowych działań rządu islandzkiego Islandia weszła w spółkę szczonowie, dofinansowała projekt i został przyjęty do realizacji projekt z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła, co, jak już mówię, nie powinno być w Polsce od lat stosowane. No ale jest jak jest. Czyli mamy dublet, wymiennikownia, czyli odbieranie tego ciepła poprzez urządzenia tytanowe. Tu po drodze jeszcze można dać turbinę wodną, która odbierze tą energię wracającej wody. Mamy dodatkową energię elektryczną i ona, proszę Państwa, zasila nam albo jedną sprężarkę, albo dwie, albo sześć w kaskadzie, tak jak to Państwo widzieli na tym amerykańskim rysunku. Źródłem energii elektrycznej zasilającej sprężarki są właśnie albo elektrownie elektrowe, albo słoneczne i tak dalej. Czyli mamy, proszę Państwa, ciepło z ziemi, odbierane przez wymiennik, doprowadzone na sprężarki, które są zasilane energią elektryczną OZE i z tego, proszę Państwa, w pierwszym etapie patentu, to jest patent, który już jest zastąpiony przez nowy z temperatury tam 20-40 stopni, to taka jest, powiedzmy, średnia temperatura w kraju. Mieliśmy 80 na wyjściu. No i poprzez tutaj sieć rozdzielczą na poszczególne dzielnice to było wprowadzane. Modyfikacją tego patentu jest najnowszy patent obowiązujący od 2018 roku. To jest samowystarczalny energetycznie kompleks wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z osób geotermalnych z wykorzystaniem lokalnych właśnie tutaj bukowskich zasobów i źródeł energii. Mamy to samo, co było, czyli odbiór jeden, drugi, czyli dublet, wymiennikownia i jeżeli, proszę Państwa, jest wysoka temperatura powyżej 100 stopni, no to, proszę Państwa, wchodzi w grę układ tradycyjnej turbiny parowej, przy czym silnikiem roboczym są właśnie, nie wiem, czemu mi to się zgasło, czemu nie mamy obrazu, a no, może zobaczymy momencik, no dobrze, to jest to, co było i to, co jest w każdej instalacji, czyli dwa wielkie wymiennikownia. Tu wchodzi moduł elektryczny, czyli wytwarzanie energii elektrycznej z temperatury 106 stopni. Woda po schłodzeniu odbierana jest na sprężarkowe pompy ciepła, czyli poprzedni patent z elementem dodatkowo wspomagającym są istniejące jeżeli są dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego te istniejące gazowe, węglowe czy biomasowe, ale to jest jako rezerwa sztukowa. I proszę Państwa, tu już mamy temperaturę po stronie rozbioru, po stronie miasta 120 stopni i więcej. My w tych patentach swoich osiągamy dzisiaj, proszę Państwa, temperaturę 140 stopni na rozbiorze, na rozprowadzaniu. Czyli można powiedzieć, że ten patent polski, wykorzystując temperaturę wody rzędu 20, 30, 40 stopni, daje nam, proszę Państwa, 120, 140 stopni i moc, proszę Państwa, kilkakrotnie wyższą, czyli można powiedzieć, że nie ma perpetuum mobile, ale w jakiś sposób, proszę Państwa, jest takie rozwiązanie termodynamiczne, które nam to pozwala. I taki schemat, taką instalację, proszę Państwa, wykorzystaniem amerykańskich prezerwatorów pomp, na razie, bo w Polsce nie są produkowane, ale my mamy podpisaną umowę na wyłączność z amerykańską firmą Johnson Controls, która nam te urządzenia, te maszyny, które Państwo widzieli, na zdjęciu pokazuje. No i teraz, proszę Państwa, porównanie kosztów ciepłowni i kosztów wytwarzania ciepła dla Stonowa, tego projektu, który żeśmy robili na przestrzeni lat 96-7, będąc przekonanym, że proszę Państwa, wdrożymy wtedy pierwszą polską instalację na strażarkach. Niestety, jak już mówiłem, tak się nie stało. Wkroczyły decyzje rządowe, rząd duński to dotował, prawda, szedł ten biznes, prawda, i dzięki temu w cudzysłowie do dnia dzisiejszego wszystkie instalacje w Stonowie również są na stracenie kompakt ciepła, co w zasadzie, mówiąc między nami, jest już stanem technicznym, nie powinno być stosowane. No ale jest jak jest. Czyli, proszę Państwa, krótko na temat projektu Szczonów. Zapotrzebowanie na światło tego miasta to było 8 MW termicznych, to jest na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Dotychczas była kotłownia węglowa, spalanie roczne węgla i miało 4,5 tysiąca ton. Rocznie zapotrzebowanie około 66 tysięcy gigajoul. No jeżeli tu są na sali energetycy i potrafią powiedzieć, jakiego rzędu, ile Bóg potrzebuje tysięcy gigajoul, to byśmy mieli skalę od razu, powiedzmy, i kosztów, i mocy urządzenia. I tu chcę powiedzieć Państwu, że wtedy, na tamten rok, koszt jednostki ciepła, gigajoula, to był, proszę Państwa, 9 dolarów. Na ten to jest, powiedzmy, 100% kosztów. Zastosowana absorpcyjną pompę ciepła duńską firmę Paul Olsen, że ten wskaźnik efektywności energetycznej to światę nie przekraczy nigdy dwóch. U nich jest 1,72. Prędzartowych, proszę Państwa, jest powyżej 4, czyli mamy w tej chwili już instalacje na poziomie strzałka równy 6. To sobie Państwo zobaczcie, że mamy trzykrotnie większą efektywność energetyczną z mocy włożonej do instalacji, czyli z jednej jednostki energii doprowadzonej z lewej strony do ciepłowni mamy niecałe dwie po stronie grzania. Prędzarkowy kompakt ciepła w jednej jednostki mamy przynajmniej 4, a przy optymalnych projektach mamy 6. No to, proszę Państwa, jest naprawdę rewolucja. I teraz tak, w tej absorpcyjnych pompach ciepła typu Mszczonów inne mamy koszt tamtego okresu, dane są rzeczywiste, 4,5 dolara, 4,70 dolara, to jest obniżenie kosztów o połowę. No oczywiście, że się wszyscy cieszymy, bo jest, było 100% jest energia o połowę tańsza, ale technologia obliczona, weryfikowana na rok 2020 przez nas w zakresie od tych instalacji od 2 MW do kilkaset MW, bo taki przewidujemy projekt dla Warszawy, projekt polski na patentach polskich i na urządzeniach amerykańskich, które mamy umowę o wyłączności na Polskę, daje koszt ciepła, proszę Państwa, 3,47 w tamtych warunkach, to jest 38% w stosunku do spółki. Natomiast jeżeli jest własna sieć, własne elektrownie, tak jak ma Oława, prawda, że Oława daje energię elektryczną 10 MW w prywatnej sieci, wchodzi w biznes prywatny do tego przedsięwzięcia, to jest jeszcze tańsza jednostka wytwarzania i ona się sprowadza do 1/3 kosztów pierwotnych węgla. Jest to samowystarczalny energetyczny system, jeszcze dodatkowo prowizyjny. Tu kilka tylko dosłownie zdań na temat historii wytwarzania prądu światła Ziemi. Pierwsza instalacja na świecie powstała w 1904 roku. Zafundował sobie taki hrabia Piero Ginori Conti, który mają dużą kasę, ówczesny dyrektor zakładu przemysłu produkujący związki zboru. Opracował z zespołem, prawda, taką instalację i ona już pracuje przeszło 100 lat. 100 lat mamy opóźnienia, proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, nowinki techniczne pod firmą w okolicach właśnie tam, gdzie jest to na miejscowość. Jeździmy ze studentami na wycieczki do Alpen, do Austrii, żeby pokazać, proszę Państwa, że ta cała instalacja jest mniejsza jak to pomieszczenie, w którym jesteśmy. Bez palania, bez węgla, proszę Państwa, to jest o 1/3, no na pewno, bo tak wzrokowo to kojarzy. Cała elektrociepłownia geotermalna mieści się bez palania, bez brudu, bez zanieczyszczenia w takim pomieszczeniu. Jeszcze kilka zdań na temat pierwszej książki, którą napisaliśmy jako autorzy. To jest, proszę Państwa, Zimny Struś, pułkownik z Wrocławia, mój dyplomat, doktorant i jeszcze jeden. Wytwarzanie energii elektrycznej, proszę Państwa, tutaj staliśmy na okładkę te koszty wytwarzania energii z geotermii dla porównania. Tu jest mapa właśnie geotermalna ciepła Ziemi, widzą Państwo. To najcieplejszy obszar, czy jesteście w tym obszarze, prawda? To zachęcajcie wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów, póki są pieniądze z Unii i są pieniądze polskie. Wiem, jest ta kwota przeszło 30 miliardów złotych do wykorzystania pod geotermię, żeby nie czekać, tylko proszę Państwa, składać wnioski, przygotowywać te dokumenty, które Bóg już ma. Także wyprzedzacie czas, powiedzmy, i epokę, mając te opracowania i koncepcje przede wszystkim. No i to, proszę Państwa, podaję przykład instalacji w Altheim, Austrii. To jest przykład wykorzystania geotermii w gminie. O tym cały agregat prądotwórczy, proszę Państwa, to jest mniej więcej połowę wymiarów tramwaju. Ta cała instalacja pionowo ustawiona to jest gabarytowo taki kontener o parametrach tramwaju. I to się tutaj mieści, proszę Państwa, w tym budynku i to jest elektrociepłownia, która odżyła miasto takiej podobnej wielkości jak Państwo. Ja tutaj przytaczam właśnie schemat otrzymany od nich. Podobna temperatura 106 stopni na wypływie. Wymiennik tytanowy, proszę Państwa, część tego ciepła idzie na ogrzewanie domów jednorodzinnych, hoteli, to też miejscowość turystyczna. Czyli 9 MW ciepła idzie od razu poprzez wymiennik na miasto i na wieś. Proszę Państwa, i tu jeszcze jest odnoga, jest kompleks szkolny, szule, jest basen przy szkole, no tak jak u Państwa w Buku. I tu jest 1 MW i o ciepła idzie na. Czyli mówiąc krótko, z takich parametrów jak tu jest gwarantowane 10 MW ciepła i jest gwarantowany tutaj Leistung moc na 1 MW energii elektrycznej. Jak będzie w Buku, to się okaże, ale to jest instalacja austriacka do wykorzystania w warunkach Buku. No i tu jest, proszę Państwa, widok takiej amerykańskiej pompy ciepła, którą chcemy tutaj jako pionierzy wykorzystać w warunkach polskich. To jest firma tej amerykańskiej. Mamy umowę jako stowarzyszenie na wyłączne z nimi. No i ta pompa mocy 6 MW. Ma wymiary 4,5 metra, 5 metrów 6. Jak już powiedziałem, to się mieści tu. To się mieści tu. No i proszę Państwa, trzeci dokument to jest ta właśnie koncepcja. To jest decyzja marszałka na podstawie tam przepisów ustawy i tak dalej, na podstawie tych naszych opracowań dwóch, czyli oceny zasobów i projektu robót geologicznych. On to wszystko zatwierdza, te wszystkie trzy dokumenty, które tutaj są i podaje, że musi być wykonane według ściśle tej dokumentacji, która jest zawarta w tym projekcie robót geologicznych. Krótko na temat finansowania, bo to jest rzecz dyskusyjna i jakby sprzeczna z praktyką, dlatego że jak powiedziałem, trzeci nabór będzie w styczniu, mam ocen, i to będzie trzeci nabór na dofinansowanie w 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych związanych z wykonaniem pierwszego zbiorcy. Aktualnie, proszę Państwa, mamy dwa źródła finansowania. To są projekty centralne i projekty regionalne, RPO, KPO, na poszczególne województwa. Czyli mówiąc krótko, z programów centralnych głównym bankiem dla OOZ i dla geotermii jest NPOS Warszawa. I to jest, proszę Państwa, temat pierwszy, to jest udostępnianie wód termalnych w Polsce na pierwszy odbiór. Tu jest dotacja 100%, nabór trzeci będzie w początku 2025 roku i trzeba by się już szybko przygotowywać, żeby przygotować dokumenty o dotacji. I drugie źródło to jest temat zeroemisyjny system energetyczny, OZE, źródło ciepła dla ciepłownictwa. To jest tego źródła czerpie teraz Turek. To jest też, powiedzmy, przez nas pilotowane, według naszych pomysłów realizowane, ale nie przez nas. To jest, proszę Państwa, dotacja 50% do kosztów tego projektu. Pożyczkę można wziąć ten kościół do 70%, ale w sumie to może być na 70% kosztów kwalifikowanych. Tu jest przedział od 10 do 30% trzeba przeznaczyć na własny udział. I coś na ten temat jeszcze powiem. Czyli trzeba w każdym z tych przypadków, proszę Państwa, o których mówimy, po pierwszym etapie, który nie jest żadnym ryzykiem, dlatego że pierwszy odbiór według tych planów, jak gmina przygotuje odpowiednie dokumenty, to proszę Państwa dostaje koszty w 100% rzędu od 12 do 20 milionów złotych. I trzeba się udać w tym kierunku, bo to nic nie kosztuje. To kosztuje tylko, powiedzmy, przygotowanie dokumentacji o dofinansowaniu. Drugie źródło, no to proszę Państwa, już jest wtedy, jak jest pierwsza dziura. Czyli już wiadomo, że jest woda i teraz idziemy w kierunku przykładowo albo ciepło, albo prądu. I to jest gwarantowane, przy czym można negocjować właśnie ten udział procentowy, czyli 70% w kierunku od 10 do 20%, nie 30, biorąc pod uwagę, powiedzmy, dochody gminy. No, większa dochodowość to będzie 30%, mniejsze gminy będą miały 10%, ale mówię od razu, że minimum 10% udziału własnego kosztów musi być po stronie gminy, w tym tej inżynierii, tej finansowej. Które tak to rozwiązał, proszę Państwa, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które jestem wnioskodawcą w gminie Turek, dobrali jakiegoś prywatnego biznesmena, który wszedł w spółkę. No i jest jakiś tam zapis udziałowy, prawda? I w tym kierunku trzeba iść. Trzeba szukać kasy u bogatych przedsiębiorców na danym terenie, żeby to było lokalnie, nasze, wspólne, żeby wszyscy byli zainteresowanie. A powiem Państwu jeszcze, że Austria Walkiem zrobiła taką rzecz, że wypuścili akcje takie dla całej miejscowości. Można było wykupić akcje jako udziałowcy tego przedsięwzięcia. I o takich projektach również się w Polsce myśli, prawda? Żeby gmina wypuściła akcje, ludzie tam wykupią takie, powiedzmy, po 100 zł akcje pojedyncze. A to wszystko się złoży, prawda, na miliony, tak jak Republika robi telewizja, prawda? Tylko że tam nie ma, prawda, akcji, tylko jest rzutka. A tutaj to wszystko można oficjalnie, proszę Państwa, z głową zrobić, nie mieć kłopotów z fiskusem, z opozycją, z przeciwnikami, prawda, lewy, prawy czy środkowy. Tutaj powinniśmy, proszę Pana, rzucić, proszę Państwa, wszystkie te sfery polityczne, które niszczą Polskę po prostu. należy zadbać, tak jak Trump mówi, o własne interesy. Ameryka first, prawda? Grudek first. Najważniejszy grudek dla nas teraz. Wszyscy, proszę Państwa, podchodzimy do tego projektu w taki sposób. No i drugi temat, proszę Państwa, to jest NCBR, nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To są, proszę Państwa, projekty naukowo-badawcze i tu się znakomicie mieszczą te nasze patenty. Dlatego, że, jak Państwo wiedzą, posiadanie patentu daje możliwość wyłączenia przetargu. To jest przetarg, jest patent oryginalny polski, ma tam ważność jeszcze przynajmniej 5 lat. To można wszystko załatwiać na zasadzie negocjacji z Bożą Wolki, prawda? I tu mamy przewagę. Tu mamy przewagę, bo jest patent polski. No i tutaj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie finansuje, proszę Państwa, ten element naukowości. I nie ukrywam, że w tym projekcie Labuku myśmy przewidzieli współpracę, że rozmawialiśmy z kolegami z Politechniki Poznańskiej, żeby do tego biznesu włączyć Politechnikę Poznańską. Politechnika wystąpi do NCBR-u jako też taki udziałowiec tego przedsięwzięcia na to opomiarowanie, monitoring, wizualizację, na tą całą część, żeby z tej instalacji geotermalnej w Buku zrobić takie laboratorium dydaktyczno-naukowe, poglądowe, prawda, żeby można było dalej rzeczywistych, prawda, powiedzieć, że kosmos jest ludzki ciepła w tej chwili, przy takiej temperaturze, przy takim klimacie naszym, prawda, jest tyle, a tyle, w zimie będzie tyle, w lesie będzie tyle. Przy czym tu mamy przewagę, proszę Państwa, w odniesieniu do absorpcyjnych pomp ciepła, które tylko grzeją. Absorpcyjne pompy działają tylko w jedną stronę, nie są cyklem termodynamicznym odwracalnym. Natomiast prezentatory mają tą kapitalną przewagę. Nie ma konkurencji, bo one w zimie grzeją, w lesie chłodzą. Czyli mamy rozwiązany, proszę Państwa, od razu geotermii, problem ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, bez żadnych dodatkowych kosztów zewnętrznych prądu kupowanego w sieci. Stąd, proszę Państwa, my mamy dobre dojścia do NCBR-u, do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i tu pieniądze czekają, tylko to musi być projekt innowacyjny. To musi być projekt taki właśnie jak Buku, gdzie nikt w Polsce dotychczas nie przedstawił projektu oferty na budowę kogeneracji elektrociepłowni geotermalnej w pierwszej Polsce. A później będziemy ją powielali. No i powoli zbliżamy się, proszę Państwa, do harmonogramu prac o właśnie prac badawczo-rozwojowo-wdrożeniowej na Buku, ale pod kątem budowy pierwszej w Polsce elektrociepłowni. Nas ciepłownia już nie bardzo. Jesteśmy wiedzą, możliwościami Buku, z dowodami w postaci tych opracowań, które robiło 6 zespołów, proszę Państwa. Widzieliście Państwo te logo tych uczelni, proszę Państwa, tam jeszcze był niewymieniany z uwagi na pewną skalę współpracy, ale był Politechnika Rzeszowska z Wydziałem Lotniczym, która z nami współpracuje i Wojskowa Akademia Techniczna, która również z nami współpracuje. I tu chcę Państwu powiedzieć, że na ostatnim Święcie Niepodległości jako Narodowa Rada mieliśmy zaproszenia i nie będę zdradzał sobie tajemnicy, jak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego kontekstowa. Rozmawialiśmy, prawda, o możliwości wykorzystania geotermii dla ogrzewania lotnisk, pasów startowych w Polsce w związku z rozbudową lotnisk dla potrzeb obronności kraju. Także to jest temat, owszem, jeszcze nie rozwiązany, ale myśmy z tym tematem, powiem szczerze, jest tak żył mój poprzednik, profesor Sokołowski, odkrywca geotermii dla Polski. Byliśmy z tym tematem w Krakowie, kiedy budowano trzeci pas startowy na lotnisku, żeby go ogrzewać geotermalnie, ale to wie Pani, machali rękoma, po co nam to wszystko? I tak marynuje się, powiedzmy, to bogactwo, które mamy. No i teraz przechodząc do harmonogramu, co zostało zrobione. No, tak jak to pan burmistrz mówi, no zostało zrobione, nie jest takie zero, bo mamy zrobione ocenę zasobów wymagane przez normy, przepisy, zrobione tak ja. Dalej projekt robót biologicznych dla konkretnej działki zrobione. Wniosek o koncesję geologiczną zrobiony. I teraz, proszę państwa, wchodzimy w fazę wdrożeń. Ten punkt może być albo tu, albo później. To jest powołanie podmiotu gospodarczego, czyli powołanie spółki gminnej z udziałem inwestorów zewnętrznych, udziałowców z Buku, albo gminy. W każdym razie dopuszczona jest forma wejścia w ten biznes kapitału tylko polskiego, żaden zagraniczny. Tu jest kapitał zagraniczny wykluczony, także trzeba szukać Polaków, kasą, którzy by chcieli zainwestować no, dla pieniędzy, ale również dla splendoru, dla tego, żeby ten projekt powielać, prawda? I tak będzie w przypadku, jak już mówimy, Turków. No. No i w tej chwili, na tym czasie, że państwo mamy wniosek o dofinansowanie. To stoi przed gminą, mają te trzy tutaj opracowania. Zostanie ogłoszony konkurs w grudniu, czy na początku stycznia. Dadzą miesiąc czasu, tak jak to jest w praktyce. W przeciągu miesiąca czasu trzeba dostarczyć te wszystkie trzy dokumenty i, proszę państwa, dostarczyć wniosek. A ten wniosek polega będzie na tym, że w oparciu o ten dokument projekt robót geologicznych, o ten rysunek ten techniczny tej dziury, trzeba będzie zrobić taki przetarg wśród polskich wykonawców, wierników, która wykona ten otwór i za jaką kwotę. I dotychczas my to robimy z upoważnienia gmin, że jesteśmy takim nawiasem inspektorem, inwestorem zastępczym i po prostu my ogłaszamy jako AGH, jako PGA takie zapytania ofertowe, korzystając z prawa patentów do wszystkich firm wierniczych, które są po stronie tego ligę, no żeby tam złożyła jedna, druga, trzecia, czwarta, zrobimy otwarcie tych zgłoszeń, wybieramy najkorzystniejszą ofertę i ta kwota jest do wstawienia tego wniosku, no bo trzeba mieć koszt, prawda, żeby złożyć wniosek na czwartym etapie, trzeba wiedzieć, ile ten obiekt będzie kosztował. No. No i to jest ten dokument na tą chwilę, czyli wniosek o dofinansowanie tych programów, które będą dostępne. I tu państwo widzą, jest beneficjent, czyli Urząd Gminny Buk. Nasze stowarzyszenie może wchodzić AGH. Tu jeszcze jest Politechnika Poznańska z uwagi na to, że my chcemy, żeby to wchodziła nauka lokalna. Jak robimy no, w Wiercy w Rzeszowie, to łączamy Politechnikę Rzeszowską i te amerykańskie firmy, które tam produkują samoloty. No i tak to wygląda. No i później, proszę państwa, jest, jak wyjdzie nam pierwszy odbiór, że jest woda, tośmy przeforsowali właśnie, że nie robimy już takiej segregacji, że się robi najpierw jeden odbór, później drugi odbór, otwierdzi się ciepłownia, tylko po sprawdzeniu, że jest woda z pierwszego odboru, robi się wniosek już na całość, czyli drugi odbiór, plus ta cała maszynownia, którą to państwu pokazały. No i to też zrobimy. No i później wdrożenie projektu, później analiza porównawcza w stosunku do naszego źródła ciepła, czyli to jest węgiel czy gaz, analiza techniczna, ekonomiczna, ekologiczna, no i promocja tych projektów w skali kraju, publikacje. No i dziękuję za uwagę. W imieniu tych najważniejszych tutaj naszych udziałowców, czyli AGH Wydziału Mechanicznego, Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego, Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie, które wyspecjalizowało się w projektowaniu właśnie instalacji geotermalnych, no i Stowarzyszenia Ogólnopolskiego EGIA, które reprezentuje. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Temat bardzo szeroki. Ja mam do pana profesora jedno pytanko, już techniczne. Bo harmonogram już się nie pytam, bo chciałem się zapytać, a jest tutaj w tym opracowaniu, co już mówią, że wiemy. Ale chodzi mi o miejsce odwiertu trudnego.
Jest to w Zerbsku, tutaj, córku?
Tutaj przy szkole.
No to przy szkole.
Czy to nie będzie zbyt inwazyjne zażywcy na otaczającą to zabudowę? To są bloki, to jest chyba wielka płyta, jak się nie mylę, jeszcze z lat 70. Czy to nie będzie miało, nie będzie zbyt inwazyjne dla tych zabudowań i zbyt uciążliwe?
Od razu powiem. Ten punkt był analizowany przez geologów, fizjologów, PGG i tych dwóch firm prywatnych, które mają najnowocześniejszy sprzęt, który już posiadają. I w tym przetargu zapytania ofertowe będą postawione warunki, określone tam regalne decybeli i tak dalej. I oni to gwarantują. Czyli krótko mówiąc, my byśmy tego nie wkładali, tych danych do projektu robót, gdybyśmy nie mieli gwarancji ze strony firm geologicznych, konkretnie przedsiębiorstwa geologicznego w kraju, który współpracuje z tymi wszystkimi wiertnikami w tej Polsce, że to się da zrobić, można zrobić. I takie wiertnienia są również w strefie geologicznej zabudowy w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech. Nie jest to. I krótko mówiąc, jest to według nas dopuszczalne. I ten teren jest na tyle duży, że oprócz tej instalacji, którą tutaj pokazywałem, która się zmieści na połowie tego budynku, to tego typu to będzie rozwiązane. No, jest to jednak później absolutnie praca cicha. To jest to, co widzieliśmy, to praktycznie jak laboratorium, jak łazienka, jak powiedzmy, złożone z płytkami. Wszystko w terenie wyciszone. To nie my pierwsi projektujemy, znaczy nie my, tak powiem, przełamujemy ten opór, to pytanie, które tutaj Pan przedstawił. Tam te normy środowiskowe, prawda, i ta reakcja tych ludzi, którzy tam mieszkają, jeszcze powiedzmy Ostrzelica Jaguna, czy to pytanie jest słuszne Pana, ale opowiadam, że to zostało uzgodnione i dopuszczone, tak jak zostało napisane. Czyli odpowiedź na pytanie nie stanowi przeszkody.
Nie stanowi, dziękuję bardzo. Korzystając z obecności Pana Profesora, oddaję głos Państwu radnym.
Proszę bardzo.
Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Ja mam takie pytanie jedno też, bo Pan Profesor wspominał tam na początku o drodze dojazdowej, o ciężkim sprzęcie. Ja mam takie pytanie techniczne. Ta wieża, która ma tam powstać przy wierceniu, jaka to będzie wysokość takiej wieży? Powiedzmy...
6 do 9 metrów.
A, czyli nie jest aż tak wysoko. No, dobrze, dziękuję.
Dziękuję za głos. Ja mam takie pytanie, bo coraz częściej mówi się o fotowoltaice, o fermach wiatrowych. Na dzień dzisiejszy są to zielone energie, ale z biegiem czasu jest też dużo pytań co do utylizacji później tej fotowoltaiki, tych śmigieł, które są w tworzyw. Jak to wygląda przy geotermii? Czy są jakieś zagrożenia związane z eksploatacją i później ewentualnym usunięciem i z wymianą pomp i rur? I drugie pytanie to kwestia, Pan mówił, że można zwiększyć ilość wydobycia tej wody przez zakwaszenie. Czy powrót tej wody zakwaszonej do gleby też wiąże się z jakimś zagrożeniem środowiskowym?
Nie. To zawsze odpowiadam na pierwsze pytanie. Rzeczywiście pytanie bardzo dobre, bo zostało już dowiedzione, że suma nakładu i strat wynikających z budowy wiatraków, jak również fotowoltaiki, która jest jeszcze bardziej skażona, wcale nie jest ekologicznym źródłem ciepła. Ona jest ekologicznym na etapie, powiedzmy, wytwarzania, ale ten łańcuch do tyłu produkcji, wytwarzania elementów podzespołów, monokryształów, powiedzmy, to wszystko jest tak energetyczne, tak zanieczyszczające, że powstał problem. I AGH wystąpiło z takim właśnie wnioskiem o takie prace, jak to wszystko teraz rozbierać z powrotem do tyłu, prawda? I segregować, powiedzmy, te elementy, które są wchodzą na fotowoltaikę, czy na kolektory cieplne, prawda, czy na wiatraki. A to są wszystko, proszę Państwa, elementy z najwyższej półki. Jeżeli chodzi o monokryształy, o wytwarzanie metodą przechowawczego, to są wszystko wysokoenergetyczne procesy, których niejako nie uwzględniamy, bo mówię, no mamy fotowoltaikę stawiamy na dachu. Tylko zawsze się problem za kilka lat, prawda, kiedy ten okres gwarancji, prawda, czy nawet awarie. Nawet awarie. Oczywiście Państwa pod uwagę, że w wielu miejscowościach o tym się nie pisze. Na przykład warszawskie te domy towarowe, centrum, które mają garaże, parkingi pod ziemią, jest zakaz wjazdu elektryków. Prawda? I tak będzie. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film z transportu morskiego niemieckich samochodów na tym takim ogromnym statku, gdzie 4,5 tysiąca samochodów spłonęło na skutek zapalenia tego jednego samochodu. To są problemy, które w Krakowie też takie mieliśmy przykłady, prawda, że gość nie wyszedł, starszy był, nie zdążył wyjść, prawda, ten ogień go ogarnął, tylko udało mi się wyskoczyć jakoś tak i widzieli go wygranego obok drzwi wejściowej. Także to są rzeczywiście problemy wynikające z jakiejś awarii, ale również czynników atmosferycznych. Ja widziałem płonące elektrownie wiatrowe, proszę Państwa, w Holandii. No nie ma ratunku, pali się wszystko do dna. I takie przypadki są, one są wkalkulowane jak wszystkie inne, ale pytanie słuszne. Ja bym powiedział, znając temat, że łańcuch, powiedzmy, tych wszystkich kosztów, nakładów związanych z fotowoltaiką tej wyższej generacji jest absolutnie ujemny, jeżeli chodzi o korzyść. No ale szukamy energii, szukamy prądu, czyli zabieramy jedną energię, wytwarzamy drugą, ale już nie bierzemy pod uwagę kosztów recyklingu, o których pan mówi. Geotermia używana jest o tyle dobra, że tam, proszę pana, nic się nie wydziela praktycznie, dlatego że tak, wszystkie technologiczne sprawy związane z rurami, z armaturą, to są stopy praktycznie tytan w Anadzie. Tam to są konstrukcje lotnicze z materiału wojskowego. Jeżeli instalacja geotermalna jest szczelna, nie ma dopływu powietrza, to się nie wytrąca nic wewnątrz. Także te zjawiska, które były wcześniej, prawda, przykładowo Stargard Szczeciński, prawda, obok też, gdzie po kilku latach się to te rury zatkały, prawda, i ta geotermia została zlikwidowana, po prostu skasowana, doprowadziła do tego, że tam prywatny inwestor odkupił to wszystko, wymienił te wszystkie elementy ze starych gatunków stali, materiałów, te całe rurarz, o tak, przykładowo u ojca Ryzyka w Toruniu, to są te, tego nie nazywają fiberglasy, czyli nowe gatunki tworzy sztuczne, specjalnie dobrane, tak jak są na stali antykorozyjne, to tamte są takie, które uniemożliwiają wytrącanie na tych ścianach zewnętrznych tych odpadów, takich, które się wytwarza przykładowo w świecie MPS-a, prawda, MPS-u, kiedy instalacja ciepłownicza czasem zawęża się tak jak żyły, jak powiedzmy, na przykład jak szkolenie człowiek. Ale to już jest trudno. Geotermia, proszę Państwa, jest najefektywniejszym, najbardziej stabilnym. Pracuje całą dobę, cały tydzień, cały rok, proszę Państwa, i przy dobrym projekcie, przy przestrzeganiu norm międzynarodowych, tych odległościowych, wie pan, tych, żeby te odległości, jeżeli chodzi o rury, o gatunki, o to wszystko, jak się zachowa, to no, proszę pana, ja jeżdżę do Włoch, do Pizy. Tam ta instalacja chyba przeszła 115 lat i prawie.
Dziękuję. A jeżeli chodzi o to zaproszenie?
Zakwaszenie, tylko w jakim aspekcie? Ja chyba nie mówiłem, nie użyłem w tym zakwaszenie. Było zatłaczanie wody właśnie z powrotem, ale mówiłem o...
Było,
jeszcze raz?
To było.
Kwasowanie i szczelinowanie. Aha, to jest kwasowanie, nie. To jest tak. Kwasowanie to jest, proszę Państwa, zabieg z wykorzystaniem takiej mieszanki wieloskładnikowej, w którym jest kwas solny w odpowiednim procencie. No ale to jest tak dobrane, że to się wszystko resorbuje w jakimś czasie. To jest tylko działanie, powiedzmy, w tym okresie, powiedzmy, jakiegoś, no, do miesiąca działania. To są procesy, które są bardzo szybkie i one głównie polegają na tym, żeby maksymalnie rozpuścić tą skałę. Rozumie pan? To ta cała technologia urobku węgla, gdzie powiedzmy te metody wybuchowe się stosuje, te odstały, prawda, górnicze, to to samo zostało wprowadzone przez te rury, prawda, takie ładunki kumulacyjne, tak zwane jak w wojsku. I one są i powiedzmy tą wysokość ujęcia wody, która ma 600 metrów, prawda? Ten słup wody 600 metrów jest zbombardowany, także to wszystko jest, tak powiem, zwiększone dopływ wody do rury. Rury są w tej części końcowej perforowane, rozumie pan, mają tak jak ścisko, prawda? I teraz chodzi o to, żeby do tej rury z określoną ilością tych dziur, tych ścisek, prawda, dochodziło jak najwięcej wody na wysokości całego słupa. I teoretycznie, jak my tutaj mamy 60, ale to jest brane, powiedzmy, z kieliszka. Wtedy to wchodzi, prawda, przez tą rurę od spodu, prawda. To teraz my robimy tą rurę, że ona jest perforowana na pełno i ta woda wchodzi nie tylko z dołu, ale z całej wysokości, tutaj te rury, części końcowej. 200 metrów, 300, 600, 50, to zależy, jaki jest przekrój geologiczny. Ale mamy udokumentowane w pracach ADH, że to jest od 5 do 10 razy. Myśmy to przyjęli minimum 5 razy. Ale sam byłem zdumiony, jak mi pokazywali odbiory geologiczne, gdzie było 10% zwiększenia wydajności. Przez te metody. Przez te metody wybuchowe. Także jest bardzo dobrze, proszę Państwa, i widzę powagę u Państwa, ciekawe pytania. No proszę Państwa, nie ma się co bać, mówię w słusku. Nie ma się co bać, bo gmina nie ponosi żadnego ryzyka poza tym, że startuje do kolejnego konkursu o przyznanie 100% dotacji. Naszym zadaniem jest zaproponować, znaleźć firmę wiertniczą, sprawdzoną, a mamy przez już 30 lat kontakty z tymi firmami, do tego, żeby nie było, no, dziadostwo. No trudno powiedzieć, że Państwa była mowa, jakby wiercony odwiert w Toruniu, prawda, że tam w środku były i gumiaki, prawda, i jakieś puszki po piwach, prawda, różne rzeczy były wrzucane, bo tam te parametry nie wyszły, ale nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie jestem uwładniony, ale wszędzie sprawa solidności, wie pan. Najprościej jest taką rurę zatkać, rzucając na przykład puszkę z piwem, czy jakiś duży obiekt szklany, prawda. Bo ta rura musi mieć, prawda, no, nie może być gdzieś zławiony przez na górze. Czy się robi próby ruchowe, robi się odwierty, wydaje się miliony złotych, nagle się okazuje, że z prób wcześniejszych było, że ta woda idzie, ma określone parametry, prędkość, temperatury, ciśnienie, prawda? Przyjeżdża się za miesiąc, rura zapada. No i byli wprowadzeni w specie na granicy. Przedążyli to wszystko, musieli po prostu to wyczyścić, no i porobili zdjęcia kamerami termowizyjnymi, to wszystko tam weszło w głąb. No i teraz pytanie, czy to nieuczciwość, czy przypadek, czy sabotaż, no. Nie musi być cały Polski, prawda? No bo już teraz oficjalnie wiemy, wojsko potwierdziło, że sabotaż rosyjski ma tak rozległe ręce, że wczoraj czy przedwczoraj komunikat, żeby pilnować ten ośrodek, gdzie na terenie lubelskiego jest, powstaje ta kompania czy brygada z całej Europy, prawda, do walk na terenie Ukrainy, żeby to wszystko spalić, wysadzić w powietrze. No takie zadanie oficjalne zostało zgłoszone, że polski ośrodek ma być spalony. No. To teraz sobie przypomnijmy, prawda, o tych pożarach, tych składowych śmieci, no to jedno po drugim, prawda. Tu składowisko, tam składowisko i tak dalej. Albo ta hala największa hala towarowa w Warszawie. Jest potwierdzone, że to był, wszystko było sztucznie popalone. Także ta wojna się przenosi w taki metod tradycyjny, na takie metody dyrektywne. I również w przypadku geotermii trzeba brać pod uwagę, że tak jak jeździmy na Kałbiegi, no to jest kontener do spania i jest dyżur całonocny. Zmieniają się ekipy, prawda? Nikt nikomu nie chowa, nie ufa. Tu przytoczyłem Państwu, że na odwiercach, gdzie Amerykanie chcieli zaproponować w Polsce, pokazać technologię wierceń łupkowych, tych takich krzywoprofilowych, to byli komandości, którzy ochraniali cały teren. Był strzeżony, jak jest strzeżony Toruń. Nie Toruń, tylko Rzeszów i ten punkt przerzutu bramy.
Dobrze. Czy ktoś jeszcze miał pytania do pana profesora? Proszę.
Nie, na zastosowanie. Na
ale powiedział pan, że przyszłość
na dłuższość, na dystrybucję. Nie, tylko po prostu do projektu. Ale to nie mamy żadnych pieniędzy z tego typu.
No ale ja rozumiem, że bo też pan wspomniał o tym, panie profesorze, że możecie być inwestorem dostępnym.
No na takim, wie pan, etapie to jest trochę przesadzone, wie pan, to jest taki...
Nie, ja bym taki...
To tak jest.
Tak, aby te hasła, ja były naukowie z jednej strony, a dzisiaj już przedsiębiorca, no ma prawo takie pytanie...
Ma pan prawo?
No to tutaj zaczęło to wszystko później.
Tak, to panu teraz powiem, jako stowarzyszenie non-profit nie możemy być żadnym przedsiębiorcą, ani żadnym takim... jak to się, jak to powiedzieć, inwestorem dostępnym, tylko w sensie przedstawienie zapytania ofertowego o wykonawcę, znając temat, który i tak później jest przedmiotem przetargu, prawda? My tylko sugerujemy
na takim...
To znaczy, jeżeli dojdzie do porozumienia, powiedzmy, z daną gminą, to jak najbardziej tak. Tak, bo to jest źródło dochodu stowarzyszenia tylko na podstawie badań ekspertyz opracowań i tego wszystkiego, ale to wszystko jest. Tak, jest element biznesowy, stowarzyszenie może, ale nie jest zyskowe, także to jest. Znaczy, nie ma...
Pytanie, czy ten projekt, tak, 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 tak,
nie, takie projekty robót geologicznych wykonują wszystkie PIGCE, przedsiębiorstwa geologiczne w kraju, które jeszcze funkcjonują. Już jest niewiele, proszę Państwa, bo znowu podam przykład krajny dla gospodarki polskiej, że Poldole, jeżeli Pan się tym tematem interesuje, Szanowni Państwo, to było 9 przedsiębiorstw geologicznych w kraju rozrzuconych, które zgromadziły wszystkie dane geologiczne swojego obszaru i przekazywały do centrali do Warszawy. I tam, proszę Państwa, była zgromadzona baza danych od Łukasiewicza, mówiąc w cudzysłowie. Dziwnym trafem okazało się, że 6 tych podmiotów zostało sprzedanych państwowej firmie geologicznej niemieckiej. I teraz tych 9 zostały tylko 3, między innymi Kraków, Wrocław i Kielce, które są czysto polskimi firmami, które jeszcze zachowały powiedzmy te archiwa. Poruszył Pan bardzo istotny temat, dlatego że, proszę Państwa, ta centrala w Warszawie Holgolu posiada kopię wszystkich materiałów poszczególnych tych ośrodków lokalnych. I to przeszło w ręce Niemców. Zostało to sprzedane Niemcom. A krótko mówiąc, każdy wiedza tajemna dotycząca powiedzmy wierceń i rozeznania geologicznego na przestrzeni powiedzmy od czasu Łukasiewicza, już tak powiem, przeszła w obce ręce. Tutaj jest zasadne to Pana pytanie, dlatego że oni wykonują też te opracowania, o których tu mówimy, czyli obszerne ze sobą i projekty, stosując według nas ceny za dużo.
Naszego opinii,
że cały czas tylko w serce nie kupić.
Czyli
to jest logistyka. A będziemy kierować technologii polskiej, dla których będziemy na razie mieli maszyny z importu. Jak się okażą z innego kraju, to również. Bo chcę Państwu powiedzieć, że taką drugą europejską renomowaną firmą jest firma szwajcarska Prioterm. Tam Pan znajdzie podobne rozwiązania ze Szwajcarii. Oni są drożsi od Amerykanów, bo Amerykanie jednak podpisali umowy, ja powiem tylko tyle, ujawnię pewne szczegóły, że jak prezydent Duda jechał do Stanów Zjednoczonych podpisać umowę naukową wtedy w tym ośrodku laserowym w Houston, Texas, prawda, gdzie pracuje również jeden z naszych kolegów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Rady Rozwoju, no to tam przed wyjazdem prezydent zwrócił się do nas, do Narodowej Rady Rozwoju, jakie byśmy widzieli tematy najwyższej półki do współpracy ze Stanami i jakie firmy byśmy proponowali amerykańskie, które by nam podniosły poziom naukowo-techniczny. I myśmy tam wtedy zaproponowali tą firmę Johnson Controls, która w Polsce rozprowadza te pompy ciepła, bardzo dobre marki York, no, ale jak już powiedziałem, mamy jeszcze drugie takie miejsce w Szwajcarii, bo z kolei szefem tej firmy Prioterm na Europę Wschodnią i na Polskę jest nasza absolwenta GH. I my tam mamy, tak powiem, też takie przyjemne relacje wynikające z tego, że ten nasz były absolwent, który się siedził na całe Szwajcarii, proponują nam na przykład wszystko bez VAT-u.
Źródło finansowania tego pierwszego projektu zaproponowanego, obiektu, przepraszam. Jako zrozumiałem, słuchałem to dosyć uważnie, ale mamy możliwość pozyskania dwóch źródeł.
Tak.
Czyli Narodowy Fundusz.
Tak.
I Centrum Badań.
Tak.
Centrum Badań będzie faworyzować patenty.
Tak, zdecydowanie i polskie rozwiązania, które są do powielania w Polsce, także tu jeszcze powiem też takich kontaktów naukowych, no ludzkich, no międzyludzkich od lat. Ja kończyłem studia wojskowe Akademii Technicznej, rekompensowałem administrację wojsku. Pułkownik, profesor, kolega z Politechniki Wrocławskiej, który jest w tym zespole naszym, jest wojskowym służbie czynnej. I proszę Państwa, nowo wybrany szef Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był komendantem VAT-u, my się wszyscy znamy. Także nie chcę tu mówić o jakiejś korupcji układać, prawda? Ale mamy do siebie, że powiem, telefony, mamy kontakty i ta technologia jest bardzo oczekiwana przez wojsko. Nie chcę już tutaj się powtarzać, dlatego że temat geotermii dla wojska jest sprawą kluczową. Tak jak powiedzmy szpital musi mieć niezależne źródło zasilania, przynajmniej dwa, bo być operacja jest stanie wszystko, prawda? Czyli musi mieć wszystkie agregacje pod prądem. Tak samo wojsko musi mieć przynajmniej dwa źródła niezależne dla startu, dla lądowania, dla oddawania, dla domów. No konkretnie wchodzi również sprawa budowy osiedli dla rodzin amerykańskich żołnierzy na ścianie wschodniej.
A pani?
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, bo chętnie do przyjaciół. Państwo nie jesteście
Nie. Jesteśmy, tak, jesteśmy. Wszędzie tam, gdzie, powiem panu szczerze, jest geolog z czwartą grupą tych głębokich odwierców, on może założyć jedną zawartą i może wykonywać to grupę.
A ile dyskusji przedsiębiorstw do Polski? Czy
dla mieszkańców można z nich korzystać z polskiego obywatelstwa? No może każdy, ale musi opłacić obywatelstwo. Także tutaj dobre pytanie, panie burmistrzu. Ten patent, który był pierwszy, który to pokazywałem, on się przestarzał, dlatego że nie było na niego potrzeby 20 lat, to zobaczyć. 20, ten pierwszy patent po 20 latach stracił ważność, ale przed straceniem ważności myśmy z uwagi na te zapotrzebowania wojskowe i inne rozbudowali ten patent, bo państwo widzą, że to jest i to jest ta logika to sama, tu dochodzi, prawda, ta część maszynowa. Także
ten... Jednostka naukowa,
badawcza, Akademia Górnicza
jest autorem.
Tak, zespół mieszany jest tak. Tak jest, też. Tak. My jesteśmy właścicielami tego patentu, już prawie 4 lata minął, tak został zgłoszony i no i chcemy to absolutnie wdrożyć z uwagi na to, że chcemy wprowadzić polską myśl techniczną do gospodarki, która jest efektywniejsza 3 do 4 razy, biorąc pod uwagę rozwój pomp ciepła, czynników termodynamicznych, bo tu jest cała tajemnica. Czynniki termodynamiczne, państwo, w samochodach najnowszej generacji są te czynniki, powiedzmy, już nie oparte na tych takich niszczących te środowiska, tylko to jest czynnik 1,2,3, to jest ten taki tych fluoro, olefina i tak dalej, takie nazwy, czyli to jest bez wpływu na środowisko. Wesoło wrażyć, powstał taki czynnik wymyślony przez Diponta, to ten koncern chemiczny, taki znany na całym świecie, który ma inspiracji robi, ale również samochody, opony, prawda? I cała ta bitwa w patentach chodzi o ten czynnik termodynamiczny. My tam mamy ten czynnik, który nam pozwala uzyskać temperatury dolnego źródła 20 stopni w odniesieniu do 140 więcej. To jest mieszane.
Ja bym miał panu profesorze pytanie. No bo to dofinansowanie do odwiercu to jest 100%, pan profesor odpowiedział, tak?
Finansowanie na pierwszy odwiert.
Na pierwszy.
Na pierwszy
odwiert. I później czy to jest.
I później jest druga część, czyli znowu niezależnie eksperci w przetarg robią odbiór tego. Robią wszystkie próby określone w tym projekcie robót geologicznych. Jakby taka jednostka nadrzędna, która sprawdza to wszystko, robi próby, one są określone od 1 do 3 miesięcy, te wszystkie próby ciśnieniowe, tłoczone i tak dalej trwają. Proszę?
W ramach pierwszego
odwiertu. Tak, w ramach wykonania, tak, tego odwiertu pierwszego, tak. Pierwsze wykonanie odwiertu kończy się odbiorem przez niezależną firmę ekspercką, geologiczną, z tymi wszystkimi uprawnieniami. I w tym przykładzie na przykład Oławy robili nam eksperci z kupu miedź.
Ale gmina występuje o to dofinansowanie, jest ten odwiert. I teraz co gmina zyskuje, a co może płacić? Czy my będziemy musieli w dalszy krok zobowiązać się, że będziemy tworzyć tę infrastrukturę? Czy to po prostu jest szansa na to, że 18 milionów na ten odwiedź, czy tam 20, dostaniemy w 100%, tak?
To ma być związane z tym, jak się buduje dom, nie? Na przykład jest pewien czas dopływ pieniędzy, nagle jest jakiś krach, ktoś choruje i tak dalej, zdumuje się zrobić.
I mam jeszcze jedno pytanie, czy jak już będzie, to pewnie nie my będziemy decydować, jak głęboko ten odwiedź ma być, bo
tak,
bo pan profesor o tym wspomniał, ale czy to można też tak etapować, że na przykład do tych 3000 metrów, żeby było tylko ogrzewanie czy musimy iść od razu z tym odwiedzem głębiej, żeby można było energię elektryczną
stosować? To jest sprawa tego rodzaju, że wybiera się docelowe przeznaczenie tego toru. Albo. Natomiast jeżeli my tu startujemy pod ciepło i prąd, czyli wchodzimy w kogenerację, tą wysoko ocenianą na całym świecie, to niejako produktem ubocznym, prawda, będzie ta woda powrotna. I na tej zasadzie jest na przykład geotermia podhalańska, wyraziła zgodę tym niektórym tym inwestorom, na przykład panu temu, który tam jest głównym tym deweloperem Zakopanem, i on zbudował system szablara. Czyli taki, można powiedzieć, bajkarz, taka odboczka, prawda? Ta woda, która wraca już, no jest powiedzmy jako, liczona jako, strata, prawda? Bo woda oddaje ciepło, wraca z powrotem do złoża, to jeszcze zarabia inwestor na tym, że to ciepło szczątkowe, które jest na końcu, jest wykorzystane do podstawy.
A jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Załóżmy, że gmina ma dostaje dofinansowanie, jest ten odwiedź, ale nie mamy pieniędzy, żeby tę infrastrukturę stworzyć na razie. Czy to, jak to dużo można czekać później?
To jest bardzo fajny temat, bo ja czytając różne rzeczy, różne przetargi i tutaj piszą dla pana, to dla państwa są wyjątki, bo nie możemy państwu udostępnić niestety oryginału oceny zasobów, bo z kolei my jesteśmy zobowiązani przestrzeganiem tej tajemnicy ze wszystkich spraw. To proszę pana, analizując, co zrobić z tym ciepłem, wyszukałem w internecie, że macie tu dwóch producentów ciepła. Jest Veolia, która ogrzewa część Buku, i jest nieproszewska spółdzielnia mieszkaniowa, która ma też część budynku. Czyli niejako Buk jest ogrzewany przez dwie niezależne sieci ciepłownicze i dwa źródła. I teraz jest pytanie, panie burmistrzu, jest teraz pytanie, z kim się, że tak powiem, wiąże strategicznie? Bo można wejść w układ, pytanie pana, i mi się wydaje, że Veolia by bardzo szybko weszła w to przedsięwzięcie, mając prawdopodobieństwo sukcesu na poziomie 95%, nie ryzykuje nic. Czy też wejść w układ z spółdzielnią mieszkaniową, tak jak to zrobił Turek, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, które tam handluje wodą, śmieciami i wszystkimi innymi rzeczami, tak jak w Stanach jakby. W Stanach Zjednoczonych, proszę państwa, jest niemożliwe, żeby gmina, miasto utraciło kontrolę nad mediami. Więc to jest niedopuszczalne.
Ja mam przewodniczącego, panie przewodniczący, na podstawie jedną taką kwestię, bo przedstawiony cały nam bogato poznane urzędzia, rzeczy, laty, całe życie, zakłady, młodomy i nam się trochę wiele lat działań, ale drodzy państwo, cały czas to są problemy. Na pewno te działania mogą być realizowane, dlatego że ochrona sprawia, że działacie jest mniej pozytywna. Na tej podstawie zostało wprowadzone projekt.
Tak.
Jeżeli nie było oceny pozytywnej, projekt nie mógłby mieć miejsca.
Tak.
Gdyby został przygotowany projekt i na skalę podzielił koncepcję,
tak,
czyli jest to zadanie kolejne rzeczy. A żeby faktycznie przekonać, jakie są zasoby zawierane w wyniku, trzeba fizycznie dokonać tego czynności.
Trzeba zrobić dziurę.
Jeżeli pan profesor mówi, proponuje, że rzędu na wodę, zastosowania po pierwszym odcinku do opłatego, to jak to kierowanie przydać do tam parady? Co robimy z tym faktem? Stoimy w miejscu, czy korzystamy? To, czy nawet kolejny etap, w jaki sposób wydłużyć ten potencjał w Polsce, w Polsce, to że Państwo na dzisiejszym sposobie też sobie to chwilę pewnie wyobrazić, jak możemy władzą zaczynającą. Ale Pan Profesor i Minister Pana też nie wskazuje to, że potrafił pożyć sobie do tego zaczynu. Jest to wszystkie spółdzielnia jeszcze do Pan, które pomyślą.
Tak, to tym jest, to co tym jest.
Jest załogiem. No, Państwo, ja bym tak daleko, Pan Profesor nie wie. Ja uważam, że w ogóle zdecydowanie to faktyczne, że to zostało z reformą, którą wybrany, to jest krok tak milowy i najważniejszy, a uważam, że na pewno podjęcia tak będzie, że to oczywiście to wszystko fizycznie potwierdzi.
Podjęcie
atrakcyjność inwestycyjną w mieście. I nawet jeżeli musimy to do taki włączyć, to zrealizować, to jest ogromny. A spółdzielnia też działa na drogach komercyjnych, to nie są mieszkania komercyjne, to jest podmiot, który sobie może trzymać. Więc ja bym prosił, żebyśmy zmniejszyli koszty Polski, ale też już dzisiaj powiedziane rzeczy, które ma tutaj iść w Polsce. Jeżeli przedstawiono na uchwałę przez pana profesora i pana wiceprzewodniczącego Komisji pana profesora, a nie jest pewna zgoda moja, w jaki sposób możemy wyłączać. Bo ja bym chciał zadać też do pana przewodniczącego, bo przez państwa rady pytanie, czy porozumienie się do wiary budzimy, czy no, przypadkowo się, jak ta mapa będzie konsultowana z innymi grupami, innymi, ale też innymi. Bo ja mam takie pytanie, że chciałbym tych możliwości przeprowadzenia do tej grupy, której sposób korzystać, ale to nie na tym etapie. Więc ja bym chciał, żebyście państwo też mogli zrozumieć, czy wchodzimy w realizację tego pierwszego obiektu dokonanego, który w żaden sposób nam niczego na dzisiejszym nie obowiązuje, a daje możliwość uzyskania tym środków finansowych. Takie jest moje odpowiedzi.
No ja myślę, że jeśli zrobiliśmy krok A, a nie inwestujemy swoich pieniędzy, tylko dostajemy 100% dofinansowania, no to myślę, że chyba grzechem by było nie wykorzystać tego. No, takie jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja generalnie jestem tego samego zdania.
A te środki trzeba najpierw wyłożyć, czy to są dostajemy z góry te...
Nie, nie, to... W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, no bo to też odbywa się na tej zasadzie, że najpierw jest, proszę Państwa, ta selekcja, czyli ten konkurs będzie ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tam trzeba będzie dołączyć dokumenty, które oni wymagają i zmieniają co roku. Poszerzają, skracają. I pierwszą selekcję robi NFOŚ przez ich Departament Geologii i Geodezji. I tam przechodzi pierwsze się to. I dopiero po zakwalifikowaniu tej grupy, tam było 60, weszło 30, bo mniej więcej pół odpada, przechodzi do drugiego etapu, który oceniany jest przez komisję ministerialną z udziałem głównego geologa kraju, profesora Zagiecha, który zmienił się w ostatnim okresie. I ta druga komisja dopiero zatwierdza dofinansowania przez NFOŚ, czyli wraca ta sprawa, ale jak uzyska akceptację głównego geologa, no i ministra wiedzącego środowiska. Tak to wygląda. Także trzeba przygotować wniosek, który będzie ściśle określony, ale można powiedzieć, że podobny jak do naboru drugiego, czyli można już, że tak powiem, ściągnąć, powiedzmy, i to na ogół sprawnie robią te podmioty, które mają jakieś te dofinansowania unijne, prawda? Czyli mają doświadczenie w tej całej błogosławieni, w tej sprawozdawczości, bo to, proszę Państwa, jest unijna sprawozdawczość bardzo rozbudowana. Także jeżeli taki temat podejmujecie, to musi być już pomyślane, kto będzie tutaj w strukturze gminy zajmował się tylko i wyłącznie tym tematem. Bo tu będzie telefon, takie pismo, takie szybko, takie termin, miesiąc. No to tak trakta, proszę Państwa. Jeżeli oni ogłaszają, konkurs drugi był i miesiąc czasu na złożenie dokumentów. No to trzeba mieć już wszystko. Wszystko zrobione, mówię tak, według starych zasad, żeby zmodyfikować ewentualnie nową wersję trzecią i żeby do tego konkursu
startować. To wiemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska to jest duża papierologia, to jest ze swojego doświadczenia, więc ja małe kwoty dla OSP dofinansowania z Narodowego Funduszu czasami się uda zdobyć, a papierologia jest ogromna. A co dopiero do takich milionów. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?
Panie burmistrzu, jeszcze tylko panie Andrzeju, bo rozumiem, bo tutaj jakby doprecyzując pytanie pana Pawła, my nie wykonamy szczelnie pieniędzy.
Nie. Jest tak. Tak jak my robimy do tej sprawy, to ta procedura, która jest przyczyna. My robimy w imieniu gminy, to wtedy pełnomocnictwo na działanie w celu pozyskiwania środków, prawda? I uważa nas do tych wszystkich czynności na etapie takiej wstępnej, prawda? My tego przetargu za was nie robimy. My to robimy, że tak powiem, zapytanie ofertowe do PGNiG, jedno, drugie, trzecie, prawda? Do wykonawcy Warszawy czy Rzeszowa. I on nam mówi, że to będzie kosztować 16 milionów. No to proszę Państwa, my wiemy, że jak to będzie 16 milionów jego kosztowało w tym roku, to za pół roku będzie o pół miliona więcej, czyli trzeba już dołożyć pułapą więcej. No. I to wychodzi, prawda, jako wniosek wasz. I dopiero panie burmistrzu, jak zatwierdzi tę kwotę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, tą kwotę. To jest tylko umowa pomiędzy wykonawcą a NFOS-ie. On ma gwarancję, że dostanie tą kwotę podwyższoną przez gminę dwóch powiedzmy. My płacimy na pół miliona, a wy podniesiecie się o drugie pół miliona i będzie milion więcej niż on chce dzisiaj. Ale to więcej, proszę Państwa, ten proces to jest rok czasu. A później jeszcze odbył te badania, o których tutaj mówiłem, które znowu trzeba zrobić przetarg, to będzie to wiele. To znowu tak nie ma. Nie ma żadnych, tak powiem, kosztów. Musicie gwarantować, że macie. To oni czasem nie żądają, tylko wymagają, że załączniki wymagane to w tym roku to. Na tym etapie to możemy, bo jeszcze jak powiedziałem, żadnych przetargów nie możemy podejmować, żadnych zobowiązań do nas. My tylko, że tak powiem, dajemy pomocnicze dane, że według wyceny rozwiązania w kraju i porównania danych światowych, bo mamy, to nie możemy sobie też pozwolić, żeby koszty wiercenia były tak jak nadal, proszę Państwa, to jest. Jeżeli mówimy o tym fakcie, to mamy dokładną statystykę, jaki jest udział kosztów wierceń w stosunku do całej maszynerii. I w krajach zachodnich, Szwajcarii, powiedzmy Niemcy, to jest Włochy, o tym wiedzimy, to ten udział kosztów wierceń nie przekracza 30%, 40% góra, a u nas 30%. To jest paranoja. Te koszty od wieczór jakoś tak zostały ustalone, ale teraz, proszę Państwa, znowu trzeba negocjacji pomiędzy narodowym funduszem, a zwróceniem się z tym wiecznicy. Oni sobie po prostu wynegocjowali, że tam pierwszy kilometr tyle, drugi tyle, trzeci tyle, czy resztę podstępnego wyczerpki. Ale to już jest. Proszę bardzo.
To znaczy, ja już dostałam wystarczającą tutaj odpowiedź od pana profesora, ale jak już jestem przy głosie, to chciałam powiedzieć, że pan mnie źle zaparował swoim wykładem. Bardzo dziękuję, że mogłam w nim uczestniczyć. I taka jedna myśl tylko przychodzi mi do głowy. Jeżeli myślimy tutaj tak naprawdę na takiej złotej w cudzysłowie wodzie, zastanawiam się, dlaczego my jako nawet nie gmina, tylko jako Polska, jakby nie przyspieszamy tych inwestycji.
A odpowiedź jest prosta, przynajmniej.
Pieniądze.
Lobby gazowo, naftowo, węglowo, atomowe,
motorowe,
wszystko dobrze przeszkadza do tego w Polsce. Nikt nie chce Polski silnej, niezależnej, samorządnej, to co tam było napisane.
Tak myślałam,
że to było odpowiedź. Suwerenny został. My mamy być karłami na kolanach, wszystkich prosić, mieć kompleks bliskości, być gustofami, nieukami, prawda? A jest odwrotnie. Jest odwrotnie. I ja mam ogromny żal do tej instytucji zewnętrznych, unijnych, bo myśmy wygrali, proszę Państwa, projekt w Stonowie. I tam miała być pierwsza instalacja według naszych rozwiązań patentów. I główny odkrywca geotermii dla Polski, profesor Sokołowski, który, a jak on był prześladowany, proszę Państwa, za komunizm, on przez 10 lat nie mógł publikować geotermii w Polsce. To wam mówię z pierwszej ręki, proszę Państwa, że był wprawdzie przedstawicielem Polski w WPG, bo to wtedy była taka rada wzajemna z powodu gospodarczej, prawda? Ale byśmy mieli, proszę Państwa, na każdym odwiercie oficerów i geologów rosyjskich. Żaden odwiert nie został zatwierdzony, żadna dokumentacja polska nie została zatwierdzona, jeżeli kopia nie poszła do morza.
Dobrze, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za tak szeroką wiedzę dzisiaj.
Ja się bardzo cieszę, proszę Państwa, bo przyjeżdżam tu z kilku powodów. Tutaj przed tym spotkaniem mówiłem o takim zdarzeniu jeszcze z okresu matury, prawda, kiedy miałem takiego wymagającego profesora polskiego i on organizował, przewidził nam takie kartkówki z ortografii. I ja zapamiętałem, wtedy było takie zdanie, i stałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ja sobie wtedy połączyłem to z moją matką, która pochodzi z Bóg, i mówię, no mamo, jak się to pisze? Powiedz mi. Stałby Bóg? Jak pisze? Bóg, czy drzewo, czy rzeka? Bo tych wariantów jest kilka. Także dedykuję Państwu to. Żeby to nas połączyło. Dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg, żeby Bóg zbudował instalację geotermalną z naszym udziałem, póki jeszcze żyjemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, chwila przerwy, proszę. Dziś minut. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady w trochę okrojonym składzie. Temat dotyczący funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki medycznej. Temat wywołany niejako przez samych mieszkańców, a przypomnę tylko, że my radni jesteśmy ich przedstawicielami i jesteśmy zobowiązani do reagowania na ich problemy. Rozważaliśmy z przewodniczącym Leszkiem wprowadzenie tego tematu już od jakiegoś czasu. A szale przeważyło wystąpienie czy poruszenie tematu na ostatniej sesji. A z tego powodu, że zaczęły do nas płynąć wzmożone sygnały informacji na temat kłopotów mieszkańców z uzyskaniem podstawowej opieki medycznej. A chodzi głównie o kłopoty z dostania się do lekarza rodzinnego, kolejkami do rejestracji, niemożności zarejestrowania się do lekarza tego samego dnia, bo takie przypadki też inni mieszkańcy zgłaszali, i w ogóle o braku lekarzy, także oczekiwaniach specjalistów, to może będzie osobny temat. Kończą praktycznie każdej rozmowy z mieszkańcami było stwierdzenie, że jako rada w końcu coś z tym zrobić. Tylko, że to jest tak, ja jestem w pełni świadomy, że tak naprawdę my jako rada gminy, czy sama gmina, nie mamy praktycznie żadnego wpływu na funkcjonowanie samodzielnych organizacji, tak? Czy organizację pracy przychodni lekarza rodzinnego, jako samorząd możemy co najwyżej tylko wspierać, no i myślę, że wspieramy. Także a propos, no co tu więcej mówić. Celem naszym na dzisiaj nie jest szukanie winnych, nie jest przysłowiowe palenie czarownic. To tylko przysłowiowe. Ale zdiagnozowanie problemów i wspólne poszukiwanie rozwiązań, dobrych rozwiązań. W tym celu zaprosiliśmy kierownictwo obydwu przychodni. No jak widać, z zaproszenia skorzystała tylko jedna przychodnia. Na temat wrażliwy dotyczy naszych mieszkańców, no, pośrednio nas samych, tak?